Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, bo te tak się zaczytałem w Państwa czacie, że nie zauważyłem, że już minęła godzina 19.30. To fascynujące, co tam wyczytałem, w związku z tym witam Państwa bardzo serdecznie. Na samym początku tylko przypominam o subskrybowaniu kanału, lajkowaniu, kciukowaniu, o takim właśnie, poza tym wspieraniu na różne sposoby, na buymeacoffee.com, buycoffee.tu, suppi, patronajcie. I jak Państwo jeszcze chcecie, możecie Państwo również tutaj na superczacie, na którym możecie Państwo też składać rozmaite życzenia. Przy okazji, a propos superczata, widziałem na normalnym czacie, że ktoś z Państwa wziął właśnie i napisał coś i ja tego tutaj nie widzę. Co najgorsze, ale może mi się uda przełączyć, bo widziałem, że jakieś życzenia były, ale one się tutaj mi nie przeniosły. Nie wiem, zaraz zobaczymy, może się przeniosą, jak nie, to będę szukał. W każdym razie witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję Państwu za bardzo, bardzo dużo pytań, które Państwo zadaliście. Od razu mówię, że jak ktoś tam, no takich prowokatorów, ja po prostu już banuję, nie chcę mi się polemizować, nie chcę mi się dyskutować, jak ktoś uważa, że chce być bardzo inteligentny, próbując mnie prowokować na różne sposoby, to niech sobie zakłada kolejne konta i próbuje dalej. Natomiast tak, mam, proszę Państwa, tutaj bardzo, bardzo dużo pytań od Państwa. Część z nich z takiego normalnego czatu sobie przepisałem, część Państwo wrzuciliście jeszcze pod tym postem, więc na pewno na żadne wykłady dodatkowe nie zdążę. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że tutaj, jeśli chodzi o front, że jak tak powiem, zatoki Ormus, znaczy zatoki Perskie i cieśniny Ormus, to się naprawdę niewiele zmieniło, czyli Trump nadal opowiada, że dogadali się w sprawie takiej, w której się nie dogadali. Irańczycy mówią, że się w tej sprawie nie dogadali. Ja natomiast mogę Państwa się tylko jeszcze podzielić jedną refleksją. No nie wiem, to oczywiście to się zweryfikuje w najbliższych tygodniach, ale ja odnoszę wrażenie następujące, że Trump dopiero teraz, czyli po tym jak się połowa albo nawet cała scena polityczna amerykańska rzuciła mu do gardła za to, co on podpisał, to on dopiero w tym momencie zorientował się, co podpisał. Że on tamtego albo nie przeczytał, albo nie zrozumiał, albo mu wmówiono, że to znaczy coś innego. Bo tam, proszę Państwa, w tym całym słynnym dealu, w tym MOU, jest bardzo wyraźnie napisane, że nic poza tym, co zostało tutaj uzgodnione i wskazane, nie będzie dyskutowane. A on w tym momencie, ponieważ naprawdę się na niego rzucili również liczni sponsorzy, których ma nawet taka pani, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, to taka wielka sponsorka Partii Republikańskiej, zresztą znana Rzymianka, która właśnie tam no, odsądziła go od czci i wiary, pewnie zresztą wycofując miliony również z poparcia Partii Republikańskiej, jeśli on tak zrobił, jak zrobił. I ja odnoszę wrażenie, że on naprawdę stara się w tej chwili doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to albo zerwać te rozmowy, albo żeby najlepiej jeszcze Iran zerwał. Bo ten deal w takiej formie po prostu powoduje na niego permanentny atak. Jedni mówią, że to jest nieprofesjonalne, inni mówią, że kapitulacja, inni zresztą, że sprzedał państwo położone tam, gdzie chce, które im płaci, prawda, za ich kampanie wyborcze, więc jakim prawem i tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc, takie odnoszę wrażenie, ponieważ ilość takich komunikatów, gdzie on generuje, kiedy mówi, że on w ogóle żadnych pieniędzy im nie wypłaci, że jeżeli pieniądze jakieś tam niewielkie wypłaci, to tylko na jedzenie kupowane u amerykańskich farmerów, tego nie ma w porozumieniu podpisanym. Co więcej, to jest wykluczone nawet w tym porozumieniu podpisanym, a w związku z tym, jeżeli on coś takiego zrobi i mówi, no to w tym pewnym momencie Iran też trzaśnie drzwiami i tyle. Natomiast no, dla Iranu jest to tyle wygodne, że na razie sprzedaje sobie spokojnie ropę, a całą resztę pozostawia cierpliwie do kolejnych negocjacji. Natomiast ja tak mówię, no czuję, że on chyba się zrozumiał, że ten dowcip Macrona z tym, z Wersalem jeszcze, gdzie traktat wersalski, kapitulacja Niemiec i Austro-Węgier, właśnie to tak naprawdę Niemiec, to jest, no jakby nie było, ta symbolika nie jest przypadkowa. I chyba zaczęło do niego docierać, bo mówię, te jego historyczne, codzienne opowieści, prawda, co on tam nie zrobi, że tutaj żołnierzy zostawia, jakby co znowu zaatakuje. Ja się obawiam, że z drugiej strony tam w Iranie jest cała masa generałów, którzy wiedzą, jaki jest rzeczywisty stan ich wojska i że nie jest taki zły. I no mają te palce na spustach, krótko mówiąc. I chętnie by też sobie jeszcze dalej powojowali tak, żeby szczególnie to wojowanie, żeby się rozpoczęło gdzieś tak w okolicach midtermsów znowu. Czyli tych wyborów poufkowych. No dobrze, Państwo, to jest tylko taki mój komentarz, moje przeczucie właściwie bardziej, że, co, że to tak w tym kierunku zdaje się zmierzać. Bo w innym przypadku to jest niemożliwe, żeby no, aż tak bardzo odbiegał od rzeczywistości i od tego, co pisze. Moim zdaniem próbuje po prostu sprowokować. A nuż się uda. A nuż się Iran, że tak powiem, da na to nabrać. Natomiast no, może być tak, że się da na to nabrać, bo tak jak żeśmy sobie to ustalili parę razy, tych umiarkowanych, że tak powiem, zbombardowali w pierwszym bombardowaniu. No i teraz mają takich, jakich mają. Tak na marginesie, a propos właśnie zmiany reżimu, że taki na lepsze było to, co Trump mówił, to zdaje mi się teraz jakąś piosenkarkę. Tam skazano na wybatorzenie, tylko nie wiem, czy 70 albo 74 baty. No nie sprawdzałem, tylko widziałem jakąś taką właśnie informację teraz za jakiś taki występ, w którym ona występowała z odkrytymi ramionami, a i z wieloma innymi fragmentami, że to właśnie zostało uznane za jakąś tam obrazę moralności publicznej. To tak a propos tego właśnie, jak to dzięki tej wojnie złagodniał reżim, prawda, i się jakby przestał być konserwatywny. No więc mamy właśnie dowód z eksperymentu. Dobra, to tyle tytułem za długiego wstępu. Widzę, panie doktorze, pozdrowienia od sekcji myśliwskiej Daszbur. Tak jest, Daszbur, zdecydowanie. Teraz tak, zaczynamy, proszę Państwa, od pytań różnych. Dostałem tutaj pytanie jeszcze tutaj na normalnym czacie chwilę temu, nie wiem, czy jest jeszcze aktualne, ale w każdym razie było pytanie o Nepal. Co się dzieje w Nepalu? No nic się nowego w Nepalu nie dzieje. W Nepalu ja opowiadałem o tym wtedy, kiedy była ta rewolucja, że rzeczywiście w 2025 roku doszło do rewolucji pokolenia Z. Protesty młodych ludzi przeciwko korupcji, nepotyzmowi, bezrobociu, systemowi politycznemu i tak dalej. No antyestablishmentowe, byśmy powiedzieli. To spowodowało upadek rządu. To spowodowało przedterminowe wybory. W wyborach w 2026 roku zwyciężył pan, który się nazywa Balendra Shah, ale jest to raper były i burmistrz Katmandu, nazywany też powszechnie jako Balen. Natomiast co więcej, nie wiem, w tej chwili znam program rządu, nie wiem jak jest z realizacją tego programu. Program oczywiście walka z korupcją, ograniczenia przywilejów polityków, tworzenie miejsc pracy i zatrzymanie w ten sposób emigracji młodych. W sumie Nepal miał 30 rządów w ciągu 35 lat, w związku z tym te społeczne oczekiwania w tej chwili są bardzo, bardzo duże. Nie wiadomo, jakie są możliwości tego nowego rządu. Jak się coś wydarzy nowego, to na pewno w takim normalnym odcinku o godzinie 11.30 Państwu opowiem. Teraz tak, mamy pytanie drugie. Aha, przypominam też, że możecie Państwo na superczacie, czyli tutaj dając niewielkie datki na rzecz tego kanału, możecie Państwo też właśnie składać życzenia. Zapomniałem o tym przypomnieć. Do tego pytania i do tych życzeń, wiecie Państwo, sekundkę, spróbuję wrócić, bo aż to tak nie jest niefajnie, ale się po prostu nie pojawiły, jakby się nie przeniosły w ogóle z... Ja teraz, proszę Państwa, próbuję czarować na żywym organizmie, więc mam nadzieję, że nie wyłączę nam treści na żywo. Spróbujmy. No trwa transmisja, ale tak, wyświetl, jest taki pokój reżyserski, byle tylko czegoś nie kliknąć, bo się, że tak powiem, wyłączy. O właśnie, to jest to. To jest to, co miałem pozdrowić. Dobry wieczór, panie doktorze. Chciałbyśmy pozdrowić, więc pozdrawiam niniejszym naszego tatę Macieja z Heidelberga. Spóźnione życzenia na Dzień Ojca od Mati, Marii, Marty i Maxa. Więc spóźnione życzenia na Dzień Ojca od Mati, Marii, Marty i Maxa. Widać, że tato lubił literkę M. Ewidentnie. Dobrze, więc to właśnie jest to, co miałem tutaj stąd odczytać. Ja się właśnie nie przeniosło na ten normalny czat. No dobrze, teraz mamy, proszę Państwa, kolejne pytanie. Jakie są relacje z państwem położonym tam, gdzie chce? Czy Chiny mogą jakkolwiek wpływać na nich? No więc tak, proszę Państwa, z jednej strony musicie Państwo pamiętać, że od czasów Denga, czyli Deng Xiaopinga, Chiny wychodzą z założenia takiego, że nie, o ile oczywiście ktoś tam no, nie mówi o Tajwanie źle, czy też nie utrzymuje stosunków z Tajwanem, to one generalnie nie warunkują swoich stosunków handlowych od ustroju polityki wewnętrznej i zachowań danego państwa, nawet na arenie międzynarodowej, uznając, prawda, tą słynną doktrynę właśnie Denga, że kot biały, czarny, byle łapał myszy. W związku z tym z państwem położonym tam, gdzie chce, z jednej strony oczywiście są coraz bardziej chłodne relacje polityczne związane głównie z Filistynami, z łamaniem wszelkich praw, norm, prawa międzynarodowego i tak dalej. Jak pamiętajmy, że Chiny cały czas powtarzają, że te normy są najważniejsze i oni są właśnie przyzwyczajeni do tego porządku opartego na normach. szczególnie właśnie normach ONZ-owskich, więc nie lubią krajów, które łamią te normy, na przykład stąd właśnie nie jest tak wcale ciepło z Rosją przez to. Natomiast tutaj są, jeżeli chodzi o handel, to pragmatyczne. Chiński eksport do tamtego kraju, mam tylko dane z 2024 roku, to jest około 15 miliardów dolarów. Natomiast z tamtej strony kupowane są między innymi różne, na przykład urządzenia medyczne, półprzewodniki, różne rozwiązania. Również państwo położone tam, gdzie chce, ma znakomite, naprawdę znakomite rozwiązania wodne. Różne właśnie takie do nawadniania, do optymalizacji tych systemów nawadniania, filtrowania i tak dalej. To rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, zresztą zawsze to eksportowali. Natomiast jest problem taki, że Stany Zjednoczone bardzo mocno naciskają na państwo położone tam, gdzie chce, żeby ograniczało swoje relacje z Chinami. Była słynna awantura o port w Hajfie, to nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak nie, to teraz jeszcze o tym opowiem. Natomiast to jest tak, że z jednej strony ciągnie generalnie państwo położone tam, gdzie chce, do Chin, zresztą to jest ważny bardzo partner właśnie handlowy, importowy głównie. Natomiast ograniczenia te geostrategiczne powodują, że nie bardzo mogą. Był taki spór, rzeczywiście, to są takie, właściwie to nie sam port w Hajfie, tylko był nowy terminal kontenerowy, to jest Haifa Bay Port, który państwo położone tam, gdzie chce, oddało takiej spółce z Szanghaju, chińskiej oczywiście. No więc to jest tak, że w sumie koszt tego terminalu, prawda, on został otwarty w 2021 roku, no wydano na jego budowę 1 700 000 000 dolarów, natomiast Stany Zjednoczone oprotestowały to, ponieważ do Hajfy często zawija szósta flota i oni się obawiali, że Chińczycy mogą oglądać okręty, logistykę, ładunki portowe, no i generalnie i tak dalej, tak? I że właśnie Amerykanie mogą w związku z tym przestać przypływać do Hajfy, no bo tam są Chińczycy. Więc krótko mówiąc, to jest tak, że nie została zerwana ta umowa i ta firma z Szanghaju jest operatorem Bayportu, natomiast jeśli chodzi o właściwy, czyli ten stary, prawda, port w Hajfie, to jest zarządzany w tej chwili przez firmę Adani Ports w 70%, prawda, Adani Gadot, Gadot to lokalna grupa. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o relacje z państwem położonym tam, gdzie chce. No, jeśli chodzi o polityczne, to państwo obserwujecie, to są permanentne jakieś tam potępienia, czy w Radzie Bezpieczeństwa, czy na inne sposoby. Natomiast no, charakterystyczne dla Chin, prawda, czyli tam nie ma takich mocnych, ostrych słów, najczęściej wzywanie, prawda, do przestrzegania prawa międzynarodowego, to niedopuszczalności jego łamania i tak dalej, tak? Teraz tak, pytanie teraz kolejne, właśnie, o dobre pytanie, teraz zobaczmy też jeszcze, aha, ja niestety nie jadę na urlop, chciałbym pojechać na urlop, nie jadę na urlop, chciałbym rzeczywiście. Teraz tak, zobaczmy, teraz na żywo, jak leci materiał, to nie mogło nie być reklam. Ja, proszę państwa, nie wiem, to jest tak, że on automatycznie daje, więc każdej osobie inaczej i w innym czasie reklamy. Teraz tak, pytanie po ostatnich rozważaniach. To jest Mirosław Wolski, pisze po ostatnich rozważaniach na temat aktywności rosyjskich służb na naszym terenie i stwierdzeniu, że nie jest to w interesie jednoczenie się Polaków przeciwko nim. To chodzi o to, co żeśmy opowiadali przed Baobabem. Czy jest uprawnione domniemanie, że ostatnie odesłanie do Jerozolimy i nieudolne próby wykolejenia pociągów mogą nie być inicjowane z Moskwy, a tylko mają na takie wyglądać? No nie, proszę państwa, znaczy ja nie wiem, jaki jest, od razu powiem tak, przyznaję się do niewiedzy i to głębokiej, nie wiem, jak zakończyły się, bo jak zaczynały, to pamiętam, ale jak zakończyły się śledztwa w sprawie tego wykolejenia. Ponad wszelką wątpliwość obserwacja, tam instalowanie kamer, przesyłanie danych dotyczących transportów i tak dalej, to na pewno było i zostało jako takie udowodnione, ludzie złapani, albo zidentyfikowani i na wszelki wypadek, czy nie wiem, czy ich złapali, czy dali im wyjechać jak zwykle. No w każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o te działania dywersyjne, to nie wiadomo, tak? Znaczy, proszę państwa, no to jest, możemy sobie, zapotrzebowanie polityczne jest takie, żeby mówić, że to na pewno Federacja Rosyjska. Ja zawsze zadaję pytanie, dobra, a skąd wiecie, dobrzy ludzie, że to akurat Rosjanie, a nie na przykład Białorusini, żeby daleko nie szukać, tak? To też jest służba, która tutaj ma nawet chyba lepsze rozeznanie w Polsce niż ktokolwiek inny i robi tutaj co chce, jak się okazało, w parę razy już udowodniła. Więc dlaczego oni? Na jakiej podstawie? I powiem Państwu tak, że z tego, co ja się przynajmniej orientuję, to są najczęściej hipotezy, a i tak od razu powiem, że w sytuacji takiej, w której mamy do czynienia z działaniami wywiadu, szczególnie takimi, gdzie nie łapie się etatowego oficera, prawda, jakiejś służby, co jest zresztą wielką rzadkością, tylko łapie się ludzi wynajętych, to tak naprawdę cała reszta jest w sferze domniemań. Nawet bardzo często jest tak robione na świecie, że w takich sytuacjach nawet nie zawsze się łapie taką osobę, ponieważ tak, z jednej strony często dowody po prostu mogły być nie oprzeć się, znaczy jeżeli ktoś jest, krótko mówiąc, popełnia czyn kryminalny, no to są dowody, ale udowodnienie zarzutu działania jak gdyby z podpuszczenia obcego wywiadu jest trudne do udowadniania przed sądem. Po pierwsze, może być konieczność ujawnienia na przykład swojej siatki, swoich metod, na co tylko liczy druga strona, prawda, sobie strzygąc uszami albo mając jakiegoś sędziego, jak daleko, żeby nie szukać na swoim payrollu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, bardzo często te dowody... Widzicie Państwo, przepraszam, to jest taka tylko dygresja, więc nie wiem, czy Państwa to nie znudzi, czy też nie. W ogóle zobaczmy, ile nas jest. 2778 osób. Super, proszę Państwa. No idziemy do pełnych 5000. Może dzisiaj nam się uda dojść. Pewnie nie, ale zawsze miło pomarzyć. Żebyście Państwo wiedzieli, że to jest odwieczny dylemat wywiadu i policji, tak? Z jednej strony policja to jest taka służba, której ja oczywiście nie cała, nie wszystkie są różne policje, ale w każdym razie jako generalne założenie, to jest taka służba, która ma zbierać dowody dla sądu, tak? Oczywiście jest też taka, która tylko ma stać z suszarką, prawda, i strzelać laserem ludziom po oczach. Natomiast nie, żartuję sobie, ale generalnie albo jeździć ludziom na zderzaku, żeby przyspieszyli jeszcze te 5 km na godzinę, prawda, żeby dało się tam jeszcze te parę punktów więcej wycisnąć. No ale dobrze, ale jest też taka policja, która zbiera dowody dla sądu. I to jest, i zresztą zwykle dzieje się to po fakcie i po czynie. Więc policja dostarcza dowodów, natomiast służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze najczęściej dostarczają informacji. I to jest problem, ponieważ często jest tak, że te służby po prostu nie, no jak gdyby filozoficznie nie są skonstruowane do zbierania dowodów dla sądu. Albo co więcej, zebranie dowodów i przedstawienie ich przed sądem może być katastrofalne dla państwa, dużo bardziej niż działalność jakiegoś szpiega. I tak na przykład, żeby daleko nie szukać, podobno tak jest we Francji, ja oczywiście od razu mówię, że to znam z opowieści, które są jak zwykle nieudokumentowane w tym przypadku, bo przecież nikt się pod tym nie podpisze, że na przykład tak było z ograniczaniem dostępu na przykład różnym grupom dżihadu do broni. Gdzie z jednej strony tam w Marsylii, jak Państwo czytacie sobie czasem prasę francuską, to jak ktoś tam nie wystrzela 5 magazynków co wieczór, to w zasadzie wieczór nie jest udany. Że te różne właśnie bandy kontrolujące różne mafie, prawda, strzelają się z broni maszynowej, jeszcze tylko z moździerzy się nie ostrzeliwały. A z drugiej strony parę grup dżihadu używało atrap pasów szahida i jakichś tam sztućców albo sprzętu ogrodniczego czy innego leśnego, powiedzmy, chodzi mi oczywiście o drwali miejskich, a nie używali właśnie broni. Dlaczego? Bo podobno właśnie grupy przestępcze, te, które się zajmują handlem bronią, one doszły do wniosku, że jak sprzedają takiemu normalnemu, jak Państwo pamiętacie, firm psy, prawda, to ja zwyczajny bandyta jestem, prawda, więc jak takiemu zwyczajnemu bandycie, no to będą mieli do czynienia właśnie z policją kryminalną, która zbiera dowody, nawet jak ich złapie, no to tam, prawda, to będzie proces, oni już tam 7 wcześniej wyroków, prawda? Także oni już wiedzą, jak gdyby znają tą procedurę. Natomiast jeżeli sprzedaliby grupie dżihadu, to wtedy mają do czynienia ze służbami specjalnymi, które naprawdę ostatnią rzeczą, którą chcą, to chcą chodzić do sądu. No i to jest na tej zasadzie, no nie wypłynie, nigdy nie wypływali. Więc oni dlatego przestali im sprzedawać, bo wiedzieli, że w momencie, kiedy się zabiorą za nich służby, to po pierwsze ich na pewno dopadną. To nie jest tak, że jak policja już tam ma 100 spraw, więc umorzy kolejną tam sprawę, prawda, z handlu bronią, a po drugie, że jak ich dopadną, to nikt nie będzie się bawił w sąd. I tak, proszę Państwa, niestety jest, ja dlatego mówię o takie długie dywagacje, że bardzo często jest tak, że jeżeli Państwo czytacie, że tam ktoś jest podejrzewany, będziemy dzisiaj jeszcze mówić za chwileczkę o tym w Ameryce Łacińskiej, o Jabollahu, to, że są podejrzenia, że służby mają takie informacje, ale to nie jest nigdy udowadniane. Więc ja przypuszczam, że w tym przypadku, nawet gdyby złapano sprawców, nie wiem, czy złapano, czy nie, to związek między nimi, o ile oczywiście nie zostały jakieś ślady elektroniczne, prawda, które tam, no, wiecie państwo, ten spadochron, walonki i ten order bohatera Federacji Rosyjskiej na piersiach, no to jeżeli tego nie ma nigdzie, no to nie uda się po prostu udowodnić tego związku. Tym bardziej, że szczególnie jeżeli ktoś jest, tym bardziej, że jakby, no jaki sposób niby ta osoba wynajmowana, jeżeli jest na przykład zawodowym takim hitmanem, ma sprawdzać tożsamość tego, co zleca. Bardzo często ta tożsamość jest nieznana. No, dostaje pieniądze w jakiś sposób, czy w bitcoinach, czy w jakiś sposób, który jest trudny do wytropienia. Ktoś go tam poleca, prawda, ale on nie ma też instrumentarium, żeby sprawdzić, prawda, i poprosić, proszę się wylegitymować i pokazać jeszcze dwa ostatnie odcinki, nie wiem, wpłaty na ZUS, prawda, w służbie wywiadu zagranicznego. No mówię, to zawsze będą domniemania. Natomiast on się dobrze sprzedaje w prasie, no, taki czy inny komunikat. Tak, tylko opowiadam, proszę państwa, to jak to mniej więcej w praktyce potrafi wyglądać. Dlatego na przykład jest bardzo, jeżeli mówiliśmy na przykład kiedyś o, było dużo dyskusji na temat irańskich różnych ataków, tutaj też w Europie, no to Irańczycy to tak robią, że naprawdę jest domniemanie, że to służy interesom Iranu, że tam kogoś takiego czy innego odesłali na drogę do Jerozolimy, ale te związki to są tylko hipotezy. Najbardziej prawdopodobne, ale hipotezy. Inaczej było z Indiami, bo w Indiach to po prostu wprost już któryś raz z kolei jest tak, że tam i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych to wprost po prostu facet, który jest oficerem wywiadu, rekrutuje ludzi, którzy mają później komuś zrobić krzywdę, najczęściej Sikhom, i to zostało jak gdyby, są łapani na gorącym uczynku, co jest takie, no, dosyć oryginalne jak na już inaczej wypracowane praktyki, że zwykle jeżeli nie chce się wysłać jakiegoś mocnego sygnału propagandowego, to się raczej nikt nie afiszuje z tym, co ma zamiar zrobić, już tak delikatnie mówiąc. No dobra, więc teraz dalej, teraz tak, pytanie, już to, więc mam nadzieję, że odpowiedziałem, tak? Czy mogą na takie wyglądać? Mogą. Czy te osoby, które zostały, no jeżeli śledztwo nie udowodniło inaczej, nie wskazało sprawców, nie wskazało tego łańcucha przyczynowo-skutkowego, to cała reszta to są hipotezy. Może uprawdopodobnione, może nie można pokazać tych dowodów, ale hipotezy. Teraz pytanie kolejne, czy będzie sobotni odcinek spotkań pod Baobabem? Nie. Nie będzie, dla wszystkich tych, którzy będą od jutra się pytali, że nic nie wiedzieli, że nie będzie odcinka, od jutra do 1 lipca nie będzie. 1 lipca może będą, może nie będą, wszystko zależy od tego, czy mi się uda wrócić. Jak mi się nie uda wrócić, to i tak pewnie mogę być w telewizji, tylko nie wiadomo, czy akurat jako prowadzący. Teraz tak, więc jadę gdzieś bardzo daleko i nie będę miał żadnej łączności elektronicznej. Teraz tak, pytanie odnośnie książki Księga Dżihadu, czy w finalnej wersji wypadło dużo materiału, czy są wątki, tematy opisane krócej niż na to zasługuje, albo wręcz pominięte? Tak, są wątki, które są krócej potraktowane. Ja mam zamiar, jeżeli dojdzie do kolejnej wersji, kolejnego wydania Księgi Dżihadu, to chcę zrobić tak, żeby to nie była inna książka, czyli część zachować, natomiast dużo więcej miejsca poświęcić szyitom, zajdytom, różnego rodzaju herezjom, prawda, sufitom, prawda, czyli różnego rodzaju sektom, odłamom, no wszystkim tym, co jest taką, można powiedzieć, tak jak mieliśmy Dune, to teraz heretyką Dune, tak, czyli trochę więcej na temat właśnie tych mniej mainstreamowych odłamów islamu. Też trochę więcej może właśnie takich elementów historyczno-etnicznych. Tak, żeby to, powiedzmy, czyli tamtą część pewnie zostanie, a druga część będzie, albo zrobię z tego odrębną książkę. Na razie się przygotowywałem do monstrualnego dzieła, które nie powstanie moim zdaniem, bo chciałem państwu zrobić takie właśnie dzieło dotyczące historii Bliskiego Wschodu, jeszcze w odcinkach, ale po prostu nie mam na to fizycznie czasu. No dobrze, w końcu tak, sporo materiału rzeczywiście wypadło, tym bardziej, że no, trzeba pamiętać, że ja aha, książkę posiadam, nawet sprawkę, ale jeszcze nie miałem czasu na serio do niej przysiąść. To jak przysiądzie, to zobaczymy, czy to wystarczy. Ja mam bardzo dużo po prostu materiałów dotyczących już działalności na przykład grup terrorystycznych, no ale to miała być Księga Dżihadu, prawda, i ona miała opowiadać generalnie, przybliżyć islam, a nie opowiadać tylko o jednym jego aspekcie, i to jeszcze takim mocno praktycznym, i to jeszcze w ostatnich latach. Teraz tak, kolejne. Czy słyszał pan o ataku grupy irańskich myśliwców F-4 na bazę w Kuwejcie 1 marca? Wynik tego ataku i zamieszania to zestrzelenie amerykańskich F-15. Nie słyszałem o tym. Widziałem, że pisały to o tym jakieś jedno albo dwa konta, ale żadne z nich nie należy do kont wiarygodnych. Natomiast legend opowiadanych przy okazji tego, co takiej wojny, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc niestety w bardzo wielu przypadkach to jest nawet nie tyle, że to jest ze złej woli dezinformacja, co bardzo często ze względu na po prostu to, że ktoś tam chciałby, żeby tak było, tak? I tworzy alternatywną rzeczywistość. No dobrze, proszę Państwa, patrzę się, teraz mamy coś na superczacie, przełączamy się. Właśnie, pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników live'a i pana doktora. W Szkocji upał nietypowy, proszę pozdrowić mojego męża Janiego. Więc pozdrawiam męża Janiego, który uskutecznił air conditioner, dzięki czemu jest nam chłodniej. Gratuluję klimatyzacji, to jest naprawdę świetny wynalazek. Teraz kolejne, po raz kolejny Sopocka Manufaktura Czekolady pozdrawia pana doktora i wszystkich przyjaciół karawaniarzy Mbote. Dziękuję bardzo, to jest stały widz, pamiętam, tym bardziej, że to jest Manufaktura Czekolady, więc każdy zapamiętuje, szczególnie jeszcze w Sopocka, więc pozdrawiam też Sopocką Manufakturę Czekolady, która prawie zawsze jest na live'ach obecna. Teraz tak, kolejne pytanie, które państwo zadawaliście jeszcze pod odcinkiem. Czy mógłby pan w swoim przekazie opowiedzieć o żółtej flocie, to pan Adam Pietrusiak się pyta, i polskich statkach zamkniętych w kanale Sueskim przez 8 lat? Słyszałem o hymnie, znaczkach i morzu wypitego piwa. No tak, to zawsze. Pozdrawiam z Wrześni i córka z Bielska, którą namówiłem do słuchania pana audycji. Proszę Państwa, rzeczywiście, żółta flota to jest w ogóle jedna z fascynujących historii. Nie mamy za dużo czasu, żeby o niej dużo opowiadać, ale tak. Generalnie to była grupa, czyli ta zwana właśnie Yellow Fleet. To jest bardzo znane, to jest w ogóle niezwykła historia żeglugi XX wieku. To jest 15 statków, które zostały uwięzione w kanale Sueskim od 1967 aż do 1975 roku. Podczas wojny sześciodniowej Egipt zamknął kanał, zatopił kilka jednostek, zablokował przejście i jeszcze na dodatek zaminował akwen. W związku z tym statki, które się znajdowały już na terenie kanału, nie mogły ani płynąć dalej, ani zawrócić. Natomiast sama nazwa Żółta Flota była spowodowana tym, że ze względu na ten taki pył wszechobecny, który tam się unosi, żółty, one się po prostu, one zresztą znajdowały się, dokładnie mówiąc, utkwiły na Wielkim Jeziorze Gorzkim, one po prostu się pokryły takim żółtym pyłem i rzeczywiście wyglądały, były żółte. Między innymi były dwa statki polskie, to były polskich linii oceanicznych, było coś takiego, nie wiem czy dalej jest, ale kiedyś mieliśmy flotę oceaniczną, to był MS Jakarta i MS Bolesław Bierut i przez 8 lat ludzie tam siedzieli. To znaczy w ogóle to wszyscy zakładali, że to będzie kilka tygodni, no ale 8 lat rzeczywiście to było, więc wtedy marynarze, nudząc się, zrobili sobie na przykład wspólnotę nieformalną, którą nazwano Stowarzyszenie Wielkiego Jeziora Gorzkiego. I między innymi tak, organizowano tam wspólne święta, mecze piłkarskie, regaty, a uwaga, nawet była własna poczta, własne znaczki pocztowe i była w 1968 roku były te mistrzostwa, znaczy olimpiada była w Meksyku i w tym samym czasie oni sobie zorganizowali własną olimpiadę. Zdaje mi się, że Polacy nawet zdobyli chyba najwięcej medali podczas tego pobytu. Kanał został otwarty dopiero w 1975 roku, po wojnie Jom Kippur. No, wojnie nie wiadomo, znaczy, powiem Państwu tak, to jest wojna w ogóle, ponieważ u nas obowiązuje tylko i wyłącznie narracja tamto krajowa, więc jak w polskich opracowaniach macie Państwo tylko tamto krajowe jak gdyby narracje. Natomiast na przykład w wielu opracowaniach, na przykład egipskich, oni uważają, że wojna była wygrana, że to, że państwo położone tam, gdzie chce, musiało oddać Synaj, no to jest wielka wygrana Egiptu. No ale tak czy inaczej, w każdym razie, to były przez te 8 lat, w sumie to jest tak, że oczywiście załogi zostały zabrane i potem były tylko przysyłane jakby takie załogi utrzymaniowe, żeby siedziały na tych statkach i zatykały dziury, bo to wszystko jeszcze rdzewiało. Więc krótko mówiąc, oni pozostali właśnie pomiędzy wojskami egipskimi i tamto krajowymi, no i stworzyli sobie taką społeczność międzynarodową. Natomiast od razu Państwu powiem, jeżeli chodzi o to, co się stało dalej, no to dwa statki, w ogóle te statki po tych 8 latach były już w takim stanie, że w zasadzie utrzymywały się siłą dobrej woli na powierzchni. Polskie stwierdzono, że one już straciły całkowicie, znaczy całkowicie nieopłacalny jest ich remont, więc zostały oddane, właśnie sprzedane w Grecji. One dopłynęły do Grecji, tam zostały sprzedane jakiemuś armatorowi greckiemu, ponieważ były mocno zardzewiałe, więc pewnie w służbie greckiej do dzisiaj pływają. Nie, żartuję, nie wiem, co się dalej z nim stało. Natomiast na przykład dwa statki Nieziemców, no, wpłynęły gdzieś tam chyba do Hamburga w ogóle triumfalnie, że wróciły i tak dalej do domu, no ale te nasze prawdopodobnie nie dopłynęłyby na Bałtyk, więc zostały sprzedane. I tak to wyglądało. Natomiast te znaczki, możecie Państwo w ogóle tą historię znaleźć w internecie, jest bardzo dobrze opisane, są zresztą wspomnienia polskich marynarzy i nie tylko polskich właśnie z tego całego wydarzenia. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzę do kolejnych pytań od Państwa o Tybetańczykach w Chinach. Proszę Państwa, no więc i o tym, jak ważne są normy ONZ dla Chin. Oczywiście jest to jak zwykle pytanie, prowokacja, ale ja się takich prowokacji akurat nie boję. Tybetańczycy są normalnymi obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, mają takie same prawa jak każdy inny obywatel. Natomiast to, co się może Tybetańczykom nie podobać, to to, że Chiny zlikwidowały zresztą teokrację, która rządziła w Tybecie wcześniej. Według zachodniej narracji napadły, według wschodniej narracji pomogły powstaniu ludowemu, które wybuchło przeciwko teokracji, która, krótko mówiąc, no, Zachód lubi teokrację tybetańską, nie lubi teokracji irańskiej, prawda? Więc to jest oczywiście skrajna hipokryzja. To natomiast, co jest faktem, to to, że w tej chwili Tybetańczycy, no, są, jakby to powiedzieć, socjalizowani. Zresztą podobnie jak w Xinjiang, prawda? Czyli krótko mówiąc, mogą kultywować własną kulturę i tym się na przykład bardzo mocno Chiny chwalą. Mało kto wie o tym, ale była nawet cała bitwa właśnie o tybetańską versus indyjską jakąś, nie pamiętam, czy to kąpiel błotna, czy jak coś tam było takiego, w sensie, gdzie chodziło o to, kto jest właścicielem w UNESCO tego nie pamiętam, jakiegoś rytuału. Właśnie Chińczycy właśnie przedstawiali, że to jest z Tybetu pochodzący, więc to jest ich, a Indie, że to jest ich, bo Tybet był ich, prawda? I tyle. Także tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o normy ONZ, no to zawsze powstaje pytanie, czy, no po pierwsze była to na pewno inkorporacja tegoże Tybetu, no ale też powstaje pytanie, na ile Tybet był w tym momencie samodzielnym państwem, na ile był państwem, które się wyzwalało z kolonizacji, i na ile obywatele tego Tybetu chcieli bądź też nie chcieli być albo rządzeni przez mnichów, albo też być niepodlegli i przyłączać się do innego kraju. Tego już nie rozstrzygniemy dzisiaj. Faktem jest, że w tej chwili zarówno Tybet, jak i chiński wschodni Turkestan są częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast z licznymi prawami autonomicznymi, jakimiś właśnie tam specjalnie wydzielonymi kulturowymi, ale to no, Chińczycy robią z pragmatyzmu, bo wiedzą, że zarabiają dzięki temu na turystyce. Dobrze, teraz tak, czy jest lub planuje pan audiobook księgi? Nie planuję audiobooku księgi dżihadu. Macie państwo e-booka i to na razie musi państwu wystarczyć. Dobrze, teraz zobaczymy jeszcze z normalnego czatu. Zobaczmy... Tak przy okazji powiem Państwu, że takie prowokacyjne teksty, one są charakterystyczne właśnie dla tych wszystkich ludzi, którzy na przykład dla naszych prowadzących polską politykę zagraniczną z jakiegoś środowiska wokół, powiedzmy, szeroko rozumianej Gazety Wyborczej. Na przykład oni zawsze, wtedy kiedy leciała jakaś delegacja do Chin, to zawsze były artykuły o upomnieć się o Dalaj Lamę, tego samego, który wiecie Państwo, co z tym chłopcem, prawda, mu proponował, tak a propos PDF-ów. Więc upomnijcie się o prawa Dalaj Lamy i o prawa Tybetu. Więc cały świat, włącznie z Nieziemcami, jeździł tam, robił biznes z Chińczykami, a my żeśmy się domagali praw Tybetańczyków. No w konsekwencji, prawda, żeśmy zarobili na tych Chinach tyle, ile zarobiliśmy. Natomiast Nieziemcy zbudowali sobie drugą gospodarkę świata. A co z Ujgurami? A co z Ujgurami? Bo mam pytanie, co dokładnie z Ujgurami? Ujgurów akurat, ja proszę Państwa, sprawę Ujgurów znam bardzo dobrze, bo akurat to jest jedna z największych organizacji Al-Kaidy na świecie. W tej chwili ma 8 tysięcy żołnierzy w samej Syrii, prawdopodobnie drugie tyle na granicy chińskiej i nieznaną ilość, bo Chińczycy nie publikują takich danych oddziałów partyzanckich właśnie na terenie Xinjiang. Oni nigdy tego nie publikują, ale Al-Kaida się chwali co jakiś czas zamachami. Więc jeżeli ktoś powie, no ale ich się wsadza do więzień, to mam zawsze zapytam się, no bo Chiny nie mają Guantanamo, więc wsadzają u siebie, tak? Teraz zobaczmy, my walczymy z emigracją, dobrze, Botę, nic się nie bójcie, może nie będzie dobrze, ale nie poddawajcie się, nie wiem o co chodzi. Dobra, natomiast mam pytanie kolejne, kontynuując wątek służby cywilnej, jak to wygląda na Bliskim Wschodzie. Proszę Państwa, to jest od razu, i tutaj jest pytanie właśnie o Turcję, Pakistan i tak dalej, proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo zróżnicowane. To znaczy tak, mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Arabię Saudyjską, Oman, Bahrajn, to są bardzo bogate kraje, to są administracje technokratyczne, w związku z tym bardzo dobrze opłacane, zarządzane przez duże firmy, międzynarodowe firmy HR-owe, scyfryzowane i tak dalej. Na przykład Emiraty Arabskie mają w ogóle federalną ustawę właśnie dla urzędników federalnych i oni mają, jakoś bardzo są wysoko notowani w tych różnych rankingach służby cywilnej. Natomiast mamy też bardzo rozbudowaną służbę cywilną na przykład w Jordanii, albo w Tunezji, albo w Maroku, ale tutaj już mamy zderzenie jak gdyby jeszcze dawnych przyzwyczajeń, powiedzmy sobie postkolonialnych, z no już takim systemem, powiedzmy, patronażu, powiedzmy sobie, ale są też bardzo silne szkoły administracji, prawda, strategie modernizacji, jakieś takie, nawet były, pamiętam, że jakieś programy takie twinningowe robione z Unii Europejskiej. To jest we większości krajów, to jest tak, że mamy systemy klienckie, nepotyzm, to jest obsadzanie przez albo według klucza religijnego, klanowego i tak dalej. Więc tak jak mówię, jeżeli te najbogatsze kraje mają taką czystą służbę cywilną i tak jak mówię, ze względu również na to, że ten profesjonalizm jest niezbędny, żeby te tam gospodarki się mogły rozwijać, bo styk z wielkimi korporacjami zachodnimi wymusza po prostu profesjonalizm. Jakby jego nie było, to te korporacje by sobie poszły do sąsiedniego takiego kraju. Natomiast w tych biedniejszych krajach, no to tej służby oczywiście cywilna, czy ona jest na papierze. Jest również bardzo zróżnicowana służba cywilna w Pakistanie. Część to są ta elita biurokratyczna, to są ludzie po znakomitych uczelniach, bardzo drogich. To jest bardzo często któreś tam pokolenie dyplomatów jeszcze z czasów brytyjskich, czyli to jest ta taka szlachta, prawda, dawnych Indii, która dziedziczy wręcz właśnie zwyczaj bycia wysokiej rangą urzędnikiem państwowym albo dyplomatą, natomiast jest oczywiście ogromny też system kliencki i niski poziom na niższych poziomach władzy regionalnych, to jest już bardzo, bardzo różnie. Ja miałem do czynienia z tą biurokracją na obu poziomach i ten poziom, że tak powiem, niższy, szeregowy jest już bardzo słaby, bardzo słabo wykształcony. To rzeczywiście jest tak, że do jednej czynności jest 5 czy 6 zatrudnionych, żeby stworzyć etaty, no i ten właśnie nepotyzm, korupcja jest straszliwie rozbudowany. No mówię, to zależy. Kraj, znaczy nie ma jednego, tak jakby zapytać się, a w Europie Środkowo-Wschodniej to jest tak jak w Rumunii, powiedzmy, czy tak jak na przykład na Litwie. Więc no, są różnice. Dobrze, teraz za to, że ktoś jest inny. Od razu powiem, proszę Państwa, że jak ktoś pisze, nie można porównywać teokracji tybetańskiej do irańskiej, ponieważ Tybetańczycy nie ścinali głów za to, że ktoś jest inny. Irańczycy też tego nie robią. Myli pan z Arabią Saudyjską, prawda? Więc jak najbardziej można porównywać, bo kary odejścia na drogę do Jerozolimy też były wykonywane, tylko po prostu inaczej. Ale rzeczywiście no, nie ścinane. Teraz tak, trochę pływałem po Morzu Północnym i tak dalej. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze, czy są jeszcze jacyś prowokatorzy, ale pewnie nie ma. Dobrze, dalej teraz idziemy. Teraz tak, pytanie kolejne. Panie Wojciechu, czy był pan kiedyś świadkiem lub uczestnikiem, dobrze, że nie daniem głównym, muzułmańskiego posiłku iftar? Jeśli tak, to co może pan przybliżyć ten zwyczaj? Dziękuję im, Botę. Pyta się pan Andrzej Kopi. Otóż tak, to jest iftar, to jest po prostu kolacja, która jest na przerwanie postu w czasie Ramadanu. To jest kolacja, którą się je właśnie po zachodzie słońca. Są to zwyczajowo, oczywiście w każdym kraju od razu powiem, że jest zupełnie inaczej. Ja brałem w tym udział wiele razy i nie ma jednego wspólnego mianownika, poza tym, że bardzo często są specjalne dania, to są potężne kolacje, specjalne dania, bardzo często gotowane tylko i wyłącznie przy okazji właśnie Ramadanu. Akurat w Tunezji byłem najczęściej w czasie Ramadanu, więc mogę powiedzieć właśnie, że stamtąd przywiozłem chociażby to, co Państwu mówiłem, jak się te daktyle, prawda, że z daktyli można wyciągnąć tą pestkę i przekroić daktyla i włożyć do środka masło. No i tak właśnie jedzą i to jest naprawdę super, ale na przykład bardzo często się pije taki napój z migdałów, albo samo mleko, albo taki jeszcze, albo z prażonych migdałów, albo z prażonego zboża, zmielonego, ponieważ to podobno, jak twierdzą przynajmniej tam, niesamowicie silnie nawadnia. To po całym dniu nie picia niczego, pamiętajmy. To jest coś takiego, co daje jak gdyby wyjątkowo jakiegoś silnego kopa nawodnieniowego. Mówię, nie znam się na tym, ale oni to rzeczywiście piją i piją to też właśnie przed wschodem słońca, żeby się też nawodnić. Jest tam na przykład też z takich posiłków, takich dań, to jest czorba, to Państwo na pewno próbowaliście gdzieś, czorba, szorba, szurpa. Ona jest od Afryki Północnej aż po głęboką Azję. Z czego to jest taka zupogulasz? Z czego, a co jest pod ręką, tak? To jest najczęściej. W każdym kraju są również inne przepisy. Z takich fajnych rzeczy, no to jest brik, prawda? To jest takie cienkie ciasto malsuka, które jest nadziewane różnymi rzeczami. To jest taki właśnie, ten brik jest bardzo często takim właśnie podstawowym, takim no, posiłkiem, który tam w Ramadanie w Tunezji wszyscy jedzą. Poza tym są jeszcze, co jeszcze? O, jest mlukia. Mlukia to jest taki gulasz, przy czym ten gulasz znowu jest za każdym razem inaczej. To znaczy na przykład w Maroku się go robi na okrze, w Egipcie się robi na takim właśnie liściach mluki, które trochę przypominają konsystencją okrę, bo są takie oleiste, znaczy takie, jakby to powiedzieć, takie żelujące. Natomiast można ją kupić też w proszku. Właśnie mają specyficzny smak. Więc, no ale mówię, w każdym kraju są zupełnie różne przepisy na to. No dobrze, teraz zobaczmy sobie, jest nas 3441 osób, czyli nie doszliśmy jeszcze do 4000, ale 1500 mamy lajków. Z łódzkim pozdrowieniem. Co pan sądzi o wyjście, nie, pewnie chodzi o wizycie prezydenta Nawrockiego w Turcji? Podobno wywarł bardzo dobre wrażenia. Znaczy, ja obejrzałem sobie relację, która była najbardziej obszerna, to niestety nie miałem czasu w telewizji, więc w internecie była na RUDAW, prawda, czyli na tej stacji kurdyjskiej. No powiem Państwu, że jeśli chodzi o samą oprawę, o samej wizycie, no to nie opowiem, bo widziałem tylko oprawę, a nie to, jak ona przebiegała w rzeczywistości, czyli jak wyglądały rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o samą i oprawę, i o zachowanie prezydenta, to było wzorowe, znaczy wiedział dokładnie, gdzie się, znaczy był dobrze przygotowany, wiedział, gdzie się zatrzymać, gdzie się ukłonić do sztandaru, gdzie i co powiedzieć do tych żołnierzy, prawda, którym tam krzyknął, a oni mu odkrzyknęli. I generalnie też, no, jeśli chodzi o, mówię, o takie zachowanie, cały protokół, to było to wzorowe, co zresztą jak na osobę, która czegoś takiego nigdy nie robiła, to jest to rzeczywiście, no, musiał się do tego, ktoś go musiał do tego dobrze przygotować, o, w ten sposób. Natomiast no, Turcy zrobili tą oprawę piękną, jak ta kawaleria, prawda, tam wszyscy inni puszczają jakieś motocykle albo, a tutaj zamknęli ulicę, te nie wiem, tam ze 200 tych koni z przodu, z tyłu jechali, prawda, w tym pałacu. No, ten pałac jest świetny do przyjmowania dygnitarzy zagranicznych. Natomiast no, Erdogan już taki, widać, że już ma problemy z chodzeniem, już jednak niestety wiek w jego, zresztą to widać po jego też, po tym jak on rządzi już, to już jest, no stracił, krótko mówiąc, tą iskrę młodości. Natomiast to mi się właśnie podobało, że się nauczył, prawda, jak powiedzieć czołem żołnierze, więc to też było fajne, prawda, po turecku. Teraz tak, kolejne pytanie. Dobrze, zobaczmy, czy jest coś na super czacie. Jak o flotach mowa, to czy pamięta pan Cipolbrok, czy zostały jakieś polityczne więzi po tym towarzystwie? Nie, nie mam pojęcia, niestety. Sorry. Była taka sprawa, pytanie o PDF. Tak, była taka sprawa, to ona oczywiście na Zachodzie była później wyciszana, ale jest we wszystkim, jak Państwo sobie tylko weźmiecie, jest taki wideo, gdzie jest Dalai Lama z takim młodym chłopcem i dalej już nie będę opowiadał, w sensie on nagrało się, do czego tego chłopca namawiał, potem oczywiście, że to tak, to źle zrozumiane, wyrwane z kontekstu i tak dalej, ale on wtedy straszliwie stracił, w ogóle przestał być przedstawiany na Zachodzie jako taka właśnie, on kiedyś to był taki właśnie zawsze wyciągany, tak jak druga strona niejako wyciągała Nelsona Mandelę, prawda, jako przedstawiciela tego właśnie walki o prawa człowieka globalnego południa. Tak samo tutaj właśnie Dalai Lama był bardzo często, wszyscy się z nim robili zdjęcia, a tutaj po tym przestali. O, to tak w dużym skrócie. Nie mogę tutaj rozwijać, bo to są dywagacje, których YouTube nie lubi i możecie Państwo sobie, wystarczy wygooglować to bez problemu, włącznie z tym wideo, prawda, i nawet z napisami możecie znaleźć. Ale kiedy to było? To było parę lat temu dobrych już. Teraz pytanie kolejne. Z Turcją musimy dobre stosunki utrzymywać. No i w ogóle było, wiecie Państwo, było też zagranie na sentymentach, było też przypomnienie o tym, że Turcja nigdy nie uznała, prawda, polskich rozbiorów, więc to było też opowiedzieć o tych maszynach liczących głosy w Wenezueli. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o maszynę liczące głosy z Wenezueli, no to było dzisiaj w odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, więc odsyłam do odcinka. Więc tam macie Państwo w tej chwili skandal z tym związany, ale na ile to jest prawdziwe, nie w dzisiejszym, bo w dzisiejszym mieliśmy zakwestionowanie w Peru, natomiast wczoraj mieliśmy w Wenezueli. No to może tam już opowiedziałem wszystko, co wiadomo na ten temat, nie ma chyba nowych informacji. Teraz patrzymy się dalej do Państwa pytania. Jest nas 3515 osób, czyli grono wąskie, ale zacne. Teraz tak, w jaki sposób Państwo, co się położyło, gdzie chce, wyobraża sobie atak na członka NATO, jakim jest Turcja? No a jak sobie wyobrażało kiedyś nawet atak na okręt amerykański? Więc tutaj sentymentów nie ma i nie będzie, tym bardziej, że jakby do tego doszło, jakiej reakcji NATO się Pan spodziewa? No nie wiem, wiem jaką reakcję będzie miała Polska. To znaczy Pałac Prezydencki powie, że trąbić wsiadanego, a rząd powie, no nie, tutaj, prawda, to nie można tak powiedzieć, bo w zasadzie to nie wiadomo, kto na kogo zaatakował. No tutaj Turcja przecież leży w takim miejscu, prowokacyjnie leży w Azji Mniejszej, jak zwykle, a powinna leżeć na Alasce i w ogóle tutaj nie można używać złych słów i generalnie no, nie potępiamy, tak? I tak to mniej więcej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o reakcję. Więc wyobrażam sobie tak uruchamianie artykułu 5 w takiej sytuacji. Teraz tak, mało typowe pytanie, czy nie wydaje się Pan, że we współczesnej polityce narracja wydaje się ważniejsza od intelektu i merytorycznej wiedzy? Znaczy generalnie narracja w demokracji zawsze była ważniejsza od merytorycznej wiedzy, właśnie dlatego przeciwstawiali jeszcze. Ja w ogóle Państwu polecam, ja wiem, że oczywiście to jest takie, niektórych może to nudzić, ale może są, ja niestety no nie znam jakichś takich miłych, łatwych opracowań, zwykle trudne albo po prostu teksty źródłowe, ale bardzo ciekawe, naprawdę w Grecji starożytnej już opowiedziano na temat różnych ustrojów wszystko, co dało się powiedzieć. Teraz wszystko to jest rekapitulacja tego wszystkiego albo mówienie tego współczesnym językiem. I wtedy i Grecy uważali, że demokracja, to znaczy to coś, co jest rządami ludu, jest to ustrój wypaczony albo wiodący do wypaczenia. W związku z tym próbowali właśnie to przeciwstawiać na przykład meritokracji, prawda, rządom ludzi wiedzy, albo na przykład różnego rodzaju formom oligarchii, różnego rodzaju ustrojom, powiedzmy, utopijnym, ale w każdym razie takim, którym ustrojom, które są, my byśmy dzisiaj powiedzieli, oświeconymi autokracjami, bo uważali, że właśnie, że lud jest zbyt łatwo, że tak powiem, żeby nie używać złych słów, a jakieś bardzo pozytywne, omotać, tak? Że odpowiednio dobry retor jest w stanie namówić tenże sam lud, który demokratycznie go wybrał, żeby zlikwidować demokrację, żeby daleko nie szukać, pewien malarz akwarelista, tak? Który był podobno, ja nie jestem w stanie docenić tego ze względu na moją słabą znajomość albo niedostateczną znajomość języka Nieziemców, ale podobno był znakomitym retorem, tak? Że znakomicie potrafił porwać jak gdyby za sobą masy, no i porwał, tak? I tak zresztą było, że i właśnie no, za każdym razem udowadniano, że właśnie demokracja ze względu na te wbudowane w siebie wady zwykle się przekształca właśnie albo w tyranię, albo w autokrację, albo w najgorszym przypadku w oligarchię biurokratyczną, co zresztą też obserwujemy i obserwowaliśmy. I taką właśnie demokracją, która miała być na to odporna, miała być demokracja amerykańska. Bo ci ojcowie założyciele, prawda, znający wszystkie ograniczenia republiki, po pierwsze wielu z nich się skłaniało jednak ku tej, ku powiedzmy ustrojowi, ku republice, ale jednak republice, gdzie mamy wybory cenzusowe, tak żeby głosowali tylko ludzie substancji, prawda, a nie wszyscy. Znaczy wszyscy mają mieć, być równi wobec prawa, natomiast prawo do głosu, wybierania, ewentualnie decydowania o państwie mają mieć właśnie ci ludzie substancji, jak to nazywano uniwersalnie. Albo stwierdzili też, że ten system hamulców i równowagi, który wbudowali w ten system, wystarczy, żeby ten system się nie wypaczył. No więc właśnie obserwujemy upadek tego systemu hamulców i równowagi, bo okazuje się, że nie ma jak gdyby za bardzo, znaczy on nie za bardzo działa. I że sprytny człowiek o zapędach autokratycznych jest sobie w stanie z tego robić żarty. No ale właśnie dzisiaj mamy bunt w Senacie i ten bunt w Senacie, proszę Państwa, oczywiście niewiele daje, chociaż ja uważam, że sprawa się i tak powinna tam oprzeć o Sąd Najwyższy, bo to jest pierwszy raz w historii, kiedy ta uchwała została uchwalona i że Kongres twierdzi, że wiecie Państwo, o co chodzi pewnie, jeżeli nie, to tylko... Więc jeżeli Państwo nie wiecie, to tylko powiem w skrócie, to było dzisiaj w odcinku, no ale już wiem, że okrutnie nie będę odsyłał do odcinka. Chodzi o to po prostu, że tak zwana ustawa o uprawnieniach wojennych to jest taka ustawa, która pozwala Kongresowi uchwalić uchwałę, która zabroni prezydentowi dalszego prowadzenia wojny. Dlaczego? Ponieważ prezydent nie ma prawa do wypowiadania wojny. Wojna jest wyłączną domeną Kongresu. Prezydent może tylko prowadzić wojnę, czyli w takiej sytuacji, w której na przykład wróg napadnie, to zresztą dlatego było tak robione. Wróg napadnie, a Kongres nie ma czasu się zebrać. Więc kiedyś jeszcze to jakby zanim by tymi bryczkami dojechali do Waszyngtonu, by się okazało, że Waszyngton jest zdobyty, więc ma prawo prowadzić wojnę. I ta jeszcze ustawa o tych właśnie uprawnieniach wojennych jest z 1973 roku, kiedy była kłótnia między prezydentem Nixonem a Kongresem o wojnę w Wietnamie. I ona została uchwalona, zostało obalone weto notabene też prezydenta i ona mówi o tym, że no, tam jest tam cały ten, że musi w ciągu 24 godzin poinformować o tym, że poszedł na wojnę, potem ma 30 dni na 30, potem 60 dni, prawda, i 90 dni, bo są takie trzy terminy na uzyskanie aprobaty, czyli Kongres musiałby przegłosować to albo na zakończenie wojny. I Trump to po prostu ominął. Natomiast dlaczego to jest takie istotne? Bo Kongres mówi, bo normalnie przy takich rezolucjach, tam procedura jest taka, że rezolucja musi być uchwalona przez Izby jednogłośnie, to już została, i dana do podpisu prezydentowi. Natomiast Kongres się upiera, że ponieważ Konstytucja daje te uprawnienia wyłącznie Kongresowi, w związku z tym jakby... no nie jest konieczny ten podpis prezydenta. No to nigdy nie zostało przetestowane, więc to powinno pójść do Sądu Najwyższego, który powinien w tej sprawie prawdopodobnie wydać wyrok. No ale tak czy inaczej, to nawet nie o to chodzi. Postawienie się Senatowi, okazuje się, że no, Pentagon potrzebuje 80 miliardów dolarów na pokrycie kosztów wojny, a zdaje się właśnie przez to, że Trump zrobił to, co zrobił, to pewnie tej kasy nie dostanie. No ale to już jest zupełnie inna historia. Dobra, teraz jest mało typowe pytanie, takie to już było. Teraz pytanie antypolska polityka już, w to nie będę dzisiaj brnął, przepraszam. Państwo Pożnego tam, gdzie chce, skąd się wzięła. Natomiast co pan uważa na temat rezygnowania z zasobów energetycznych, które mamy w Bulandzie i przechodzenia na zieloną energię lub energię atomową, której nie mamy, albo powoduje więcej komplikacji, nieefektywne i tak dalej. Państwa, nie jestem specjalistą od zielonych energii. W związku z tym, sorry, na tym, na czym się nie znam, więc nie będę się wypowiadał. Ja wiem, że to Państwa zaskakuje, bo jakbym się nie znał, to tym bardziej się powinien wypowiadać, ale się nie znam, niespecjalnie. Na energetyce trochę owszem, ale na tej tradycyjnej, natomiast na tym, czy co jest bardziej opłacalne, co obecnie szczególnie, co daje większą perspektywę, co uzależnia od zewnętrznych, a co nie uzależnia od zewnętrznych źródeł energii, to jest jakby, nie wiem jak to jest w tej chwili z tą zieloną energią. Ile na przykład, czy w Polsce się na przykład produkuje turbiny wiatrowe? czy się tylko stawia, czy się produkuje. No nie wiem, ponieważ nie wiem, więc tak jak mówię, się nie wypowiadam. No dobrze, tutaj, o proszę bardzo, kolejne pytanie, prośba. Proszę polecić, o Darcie, jakieś pozytywne pytanie. Proszę polecić coś, co pan poleca do poczytania na urlopie oprócz Dune. Dune znam, ale przypominam, na urlopie z góry dzięki Magda. Otóż tak, pani Magdo, więc jeżeli pozostajemy w dziedzinie klasycznej science fiction, to notabene mniej więcej z czasów, kiedy ta Duna właśnie powstawała, to jest bardzo dobra, na pewno, chociaż stara książka, ale rewelacyjna, do dzisiaj jak gdyby się nie zestarzała, książka, która się nazywa Piknik na skraju drogi. To jest Arkadia i Borysa Strugackich, notabene znakomitych autorów, naprawdę. Mogę polecić też na przykład z też tamtego czasu taka klasyka, to każdy miłośnik science fiction zawsze twierdzi, że to w ogóle najlepsza książka space opera wszechczasów, chociaż wcale taka wielka ani gruba nie była, to jest Zapomnij o Ziemi. Zapomnij o Ziemi to jest taka książka właśnie o grupie weteranów, którzy przeżyli atak jednego z imperiów. Okazuje się, że dookoła nas miało być wiele imperiów, prawda, które z sobą walczyły, a Ziemia tam podskoczyła jednemu z gubernatorów i po prostu została zniszczona, a tylko garstka tych właśnie żołnierzy, weteranów przeżyła, no i właśnie to jest Zapomnij o Ziemi. Więc warto sobie zerknąć, znakomita rzeczywiście fantastyka. Co jeszcze? No pewnie grę Endera to pewnie państwo znacie, ale jeżeli nie, to nie polecam filmu zdecydowanie, bo zresztą tak samo jak po Dune'ach tych różnych, to się można zniechęcić. Ta ostatnia jest oczywiście najładniej zrobiona, ale utracono bardzo dużo z tego czaru jednak pierwotnie książki. Więc to tak na przykład z takich, jeżeli chodzi o science fiction, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze rzeczy, to na pewno mogę bardzo rozwijające intelektualnie dwie książki. Jeżeli ktoś chce, to na pewno Imię Róży, Umberto Eco, a jeżeli ktoś chce coś trudniejszego, ale jeżeli ktoś jest miłośnikiem, jak państwo chcecie wiedzieć, skąd Dan Brown czerpał wielkimi szuflami te swoje różne opowieści spiskowe, to polecam też Umberto Eco, Wahadło Foucault. Tam jest to świetnie opisane, chociaż ta książka już jest trudna, ale też jest dostatecznie gruba, żeby wystarczyło na, powiedzmy, kawałek urlopu. To takich książek rozrywkowych, jeżeli ktoś z państwa chce. Dobrze, teraz pytanie kolejne. Problem trzech ciał chińskiego pisarza. Nie, niestety nie czytałem. Teraz jest, panie właśnie, kolejne pytanie Nawrockiego. Co media tureckie pisało o wizycie wodza Lechistanu Karola Nawrockiego na dworze sułtana Erdogana? Znaczy, z tego co widziałem, pisały bardzo dobrze. Bardzo, w ogóle ta oprawa też tej wizyty była taka, że, znaczy nie wiem, bo niestety nie zdążyłem już się w tej chwili przed, no bo nie zdążyłem czytać przed spotkaniem z państwem, nie wiem jakie są jakby konkluzje tej wizyty, no wiadomo, to jest prezydent, w związku z tym jakby jego możliwości podpisywania umów handlowych na przykład są ograniczone, ale jeżeli chodzi o taki symboliczny komunikat, to jak najbardziej był to komunikat bardzo pozytywny. I to na pewno w te wszystkie media tureckie, które zwykle poświęcają niewiele czasu, to widziałem właśnie, że i fragmenty tego, i to właśnie powitanie do żołnierzy, gdzie on tam po turecku powiedział, i te jakieś fragmenty właśnie przemówień, to wszędzie chodzi na całym, w całej prasie, w całym internecie. Więc nie jest to, znaczy na pewno nie była to rutynowa wizyta jakiegoś tam kolejnego kraiku, który sobie przyjechał i wyjechał. Natomiast tutaj oczywiście, ale to proszę państwa, to jest niestety tak, że u nas polityka zagraniczna jest prowadzona tak, żeśmy sobie napisali konstytucję przez dwa ośrodki, co miało notabene wymuszać jak gdyby patriotyczną kooperację dla dobra Rzeczypospolitej, a jest niestety źródłem permanentnego bałaganu i sporu. Więc natomiast, no bo tutaj przy okazji takiej wizyty aż zabrakło takich pozytywnych też do Turcji komunikatów, poza jak gdyby tymi komunikatami sentymentalnymi, bo Turcja ma bardzo konkretny zestaw, znaczy Turcja nas uznaje za wielkiego zakupującego broń, prawda, szczególnie turecką, więc oni się z tego powodu też cieszą i wiedzą, że my tutaj wydajemy na tą broń potężne kwoty, więc to jest dla Turcji na pewno bardzo dobry komunikat. Natomiast też Erdoğan mówił, z tego co pamiętam, o firmach budowlanych. Poza tym się zdecydowano na podniesienie jak gdyby obrotów wzajemnych, bo są cały czas zbyt małe. Natomiast Turcja na przykład ma zdefiniowane bardzo potrzeby, jeśli chodzi o politykę tutaj europejską i ona naprawdę niezwykle wręcz potrzebuje państwa, które by zaczęło na każdym kolejnym spotkaniu Unii Europejskiej, jak się mówi o rozszerzeniu tutaj, bo tu musimy przyjąć Ukrainę. I ktoś, brakuje kogoś, kto będzie za każdym razem mówił i Turcję, prawda? Więc to i Turcję warto byłoby Turcji obiecać. Znaczy, czy ją przyjmą, to jest inna sprawa. Natomiast no właśnie ten zwrot i Turcję, no to tak trochę, wiecie Państwo, znaczenia prawdopodobnie faktycznego nie będzie miało, bo to wiadomo, że wszystkie państwa muszą zgodzić, natomiast symboliczne bardzo duże. A z drugiej strony sułtan mógł nie mówić, prawda, gdzie jest poseł z Lechistanu, nie uznając tego, że królem Polski jest car Rosji, prawda, więc też nie musiał tego mówić, a mówił to wielokrotnie, podobno przez wiek XIX. Co prawda, niektórzy twierdzą, że to jest legenda, ale zawsze piękna. Tutaj też taką legendę można byłoby stworzyć. Tak będzie. No i przyjmujemy jeszcze Gruzję, Armenię, Czarnogórę i coś tam jeszcze. I nie, teraz jeszcze Albanię. I Turcję trzeba dodawać za każdym razem. I Turcja będzie to pamiętać. Dla nich to jest bardzo... Oni do tej symboliki przywiązują gigantyczną wagę. No dobrze, więc to jest co więcej. A czy pan prezydent Nawrocki wybrał się z Witą do Iranu, to czy powinien odwiedzić sanktuarium imama Rezy w Meszhedzie? No a dlaczego nie? Znaczy, co komu przeszkadza imam Reza w Meszhedzie? Tym bardziej, że jest tam czczony wyjątkowo, więc jak najbardziej tak. Potem jest pytanie, o właśnie, dobre pytanie. Czy mógłby pan coś powiedzieć o zamachach Jabollahu w Ameryce Łacińskiej? Tak, były, znaczy takie zamachy były dwa. Od razu powiem, że znowu, to było, tak jak powiedziałem wcześniej, były nawet procesy zaoczne, ale to było wszystko, znaczy nikogo nie skazano w ten sposób. Nikogo nie skazano, nikogo nie złapano za rękę, to jest wszystko domniemania. Czy to zrobił na pewno Jabollah, czy na przykład jakaś inna organizacja, to tego też nie wiadomo. Przypisano to po prostu Jabollahowi, bo było to wygodne. Prawdopodobnie robił to islamski dżihad, a nie Jabollah, przynajmniej pierwszy zamach, bo jeden był na ambasadę państwa położnego tam, gdzie chce, w Buenos Aires. Tam wtedy do Jerozolimy odesłano 29 osób, 200 było mocno uszkodzonych. To miało być podobno odwetem za zabicie Abbasa al-Musawiego, ówczesnego sekretarza Jabollahu. Natomiast czy na pewno, to tego nie wiemy. Właśnie dlatego Państwu powiedziałem, że akurat te wszystkie organizacje związane z Iranem mają to do siebie, że bo jakby organizacje dżihadu sunnickiego zwykle robią z takiego wydarzenia wielkie wydarzenie medialne. Czyli wiadomo, że to oni, że się mszczą, za kogo się mszczą, publikują i tak dalej. Ci tutaj nie. I właśnie dlatego jest tak potem trudno wskazać, czy wskazuje się, że prawdopodobnie ci, no bo ci mieli motyw, ale się nie chwalą na przykład. I drugie to jeszcze było Centrum Rzymiańskie w Buenos Aires 18 lipca 1994 roku. Tam było 85 odesłanych, ponad 300 uszkodzonych. Krótko mówiąc, argentyńscy prokuratorzy oskarżyli Iran w ogóle o zlecenie ataku, a Jabollah o wykonanie. Natomiast czy to był Jabollah, czy to była IRGC Quds na przykład, żeby daleko nie szukać, to już jest zupełnie, czy też poprzednik właściwie. O tego nie wiemy do dzisiaj. Znaczy, generalnie według oskarżenia miało to wyglądać w ten sposób, że Iran miał wykorzystać aparat dyplomatyczny i wywiadowczy, a Jabollah miał wykorzystać lokalną diasporę i generalnie dostarczyć tak zwanych operatorów. Natomiast nikt nie został prawomocnie skazany za samo wykonanie. Więc dlatego właśnie mówię, że to jest tylko i wyłącznie hipoteza. Ale wysoce prawdopodobne. I to są takie, które są przypisywane. Ale już o tych hipotezach i o tym właśnie, że jest ciężko niestety ustalić, to już mówiłem. Dobrze, Państwo, zobaczmy, co się dzieje tutaj. 3632 osoby, godzina, 2 minuty. Teraz sprawdzę jeszcze, teraz na superczacie widzę, że są pytania. Sprawdzę, tylko czegoś znowu nie pominąłem, bo on mi tu jakoś dziwnie tasuje te pytania. Teraz tak, informacje o infrastrukturze portowej w Iranie. Czy w przypadku odblokowania środków i wzbogacenia się Iranu, kraj ten będzie mógł samodzielnie obsłużyć nadwyżkę importu, chyba eksportu bardziej? Import do Iranu odbywa się cały czas, odbywa się również drogą lądową. Trzeba pamiętać, że przede wszystkim z krajami azjatyckimi to jest są pociągi, czy koleje, ciężarówki, plus tak samo z Pakistanem. I to w wielkiej ilości, to więc... Natomiast jak jest z infrastrukturą tą rozładunkową, nie wiem w tej chwili. Nie wiem też, jakie są uszkodzenia, na przykład w Port Bandar Abbas. Takich informacji niestety nie mam. Teraz tak, Który muzułmański kraj w pana subiektywnej ocenie zlaicyzuje się najszybciej i w jakimś sensownym okresie czasu? To trzeba byłoby zdefiniować, co to znaczy zlaicyzuje się, bo najbardziej laickim kraje, no to przede wszystkim takie jak na przykład Tunezja, czy nawet Jordania, czy Egipt, no to są kraje, których islam co prawda funkcjonuje albo werbalnie, albo w niektórych aktach prawnych, no ale to są kraje świeckie, tak? Znaczy nie mają rad ulemów, którzy by zatwierdzali to, czy właśnie zgodność z szariatem ustaw, więc być może któryś z nich, tak? Natomiast z drugiej strony największy potencjał, który jest hamowany, no to są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Powiem dlaczego hamowany. Dlatego hamowany, bo z jednej strony mamy kraj, który jest, szczególnie właśnie na przykład Dubaj, prawda, który się, no jest zlaicyzowany do granic możliwości, przynajmniej w hotelach, tak, i w strefach luksusowych osiedli. No a z drugiej strony, no cały czas jest jednak ta presja konserwatystów, żeby tego nie odpuszczać. Więc w krajach tradycyjnie, prawda, wybrzeża Morza Śródziemnego, no i oczywiście, no nie wiem, no Liban, prawda, jest też krajem, w sumie właśnie trudno powiedzieć, czy jest laickim. No jest laickim, chociaż jest znowu państwem, w którym istnieją konstytucyjnie przyznane przywileje dla mniejszości lub większości religijnych, więc to też jest właśnie trudno powiedzieć. Właśnie dlatego mówię, że trzeba byłoby powiedzieć, ale rozumiem, że chodzi o takie zeuropeizowanie się, bo zlaicyzowanie to chyba nie uda nam się rozstrzygnąć, no to są takie kraje właśnie. Liban, który był kiedyś mocno zlaicyzowany czy zeuropeizowany, teraz już nie jest. To jest właśnie Jordania, może właśnie Tunezja, Maroko raczej nie, już to już jest, byłoby za daleko posunięte. To są takie państwa, które krótko mówiąc, wiecie państwo, to są takie państwa, w których ta historia przyspiesza, bo trzeba pamiętać, że znaczna część krajów arabskich, szczególnie Arabia Saudyjska właśnie też, czy część Emiratów, to są kraje jednak, które były krajami plemiennymi z bardzo silnie ukształtowaną tą zresztą strukturą plemienną i one bardzo, no jak gdyby jedną nogą są w XX, nawet drugim wieku, bo mają pieniądze i kupują różne wynalazki i też przez tą ciągłą kooperację z Zachodem no się, prawda, modernizują, a z drugiej strony no, w połowie są zakorzenione w kulturze przedindustrialnej, czyli takiej, która nie doszła jeszcze w ogóle do koncepcji narodu, nacjonalizmu, wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, prawda? No, generalnie ewolucyjnie, społecznie nie są, to jest, zresztą te wszystkie ruchy właśnie wahhabickie, prawda, salafickie, one mówią, żeby wracać do, powiedzmy, wieku VII albo VIII naszej ery. A raczej się nie przynosi do XXI. W związku z tym, czyli mamy jak gdyby z jednej strony się ciągną, prawda, w kierunku przeskoczenia w ogóle tych wszystkich etapów ewolucji społecznej, takich jak w Europie, a z drugiej strony są tacy, którzy się buntują, prawda, i, no i właśnie zakładają na przykład organizacje terrorystyczne, żeby daleko nie szukać. Teraz mamy dalej serdeczne pozdrowienia dla pana doktora i wszystkich karawaniarzy, karawaniarki, osoby karawaniarskie, oczywiście też. Tak, to jest bardzo dobre nawiązanie. Właśnie sprawdziłem wiadomości, Łukaszenka posłuchał Zełenskiego i wyłączyli ich przekaźniki. Pytanie o pana opinię, on jest prorosyjski czy jednak probiałoruski? Łukaszenka jest generalnie proswój, tak? On wie, że tutaj nie ma za dużo różnych opcji dla byłych autokratów w państwach autokratycznych, czyli będzie się starał rządzić tak długo, jak się da. Natomiast on jest na pewno zdecydowanie nawet probiałoruski, natomiast w pewnym momencie to, że jest probiałoruski, to mu wyszło z kalkulacji, że musi być prorosyjski. Tym bardziej, że przypomnijmy, proszę państwa, no nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale to była słynna sprawa opisywana też w naszej prasie, czyli nie to jakaś wiedza tajemna, nie wiadomo skąd wyciągnięta, że przecież wtedy, kiedy były wybory na Białorusi, to białoruskie służby aresztowały iluś tam wagnerowców, którzy lądowali, podając się za turystów, właśnie w Mińsku i tam pojawiła się hipoteza, że oni tam przylecieli, żeby obalić Łukaszenkę podczas tych wyborów, ponieważ tak Łukaszenko przeszkadzał Rosji. No jest później taka hipoteza, którą możecie państwo się zgadzać, bądź też nie, ja nie mam zdania na ten temat specjalnie, że no przez to, że żeśmy próbowali dokonać tam nie do końca udolnie jakiejś rewolucji i wtedy obalić Łukaszenkę, to on się przez to odwrócił od Zachodu i poszedł na wschód i tak został. Natomiast to, że on się próbuje z tego objęcia czułego Putina wyrwać, no to bo on, jemu zawsze tak było dobrze. On się najlepiej czuje wtedy, kiedy może lawirować między Wschodem i Zachodem. Udział w wojnie ukraińskiej mu to uniemożliwił. Natomiast to dla niego punkt komfortu nie jest tam, gdzie jest w tej chwili. Tak mi się przynajmniej wydaje. Moi znajomi muzułmanie mówią do mnie Abu Huraira, bo mam kota i bardzo je lubię. Wiem, kim był ten człowiek, jak to odbierać. Pozytywnie, pozytywnie. Przecież koty są czczone w ogóle. Przecież te koty się pojawiły w Europie dopiero z krzyżowcami. Przywożone właśnie, bo były uznawane notabene w chrześcijaństwie za zwierzę podejrzane, nieczyste, albo takie, które służy jako ten familiar dla czarownic. Natomiast one były niezwykle pożyteczne na Bliskim Wschodzie, bo łapały myszy, krótko mówiąc, i inne stworzonka, które roznoszą choroby i zresztą ze względu na niedostateczną ilość kotów, a dostateczną ilość szczurów, mieliśmy później zarazy, które wybiły połowę Europy. Tak przy okazji, a propos, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, ponieważ dostałem właśnie dzisiaj, ja dostaję codziennie sprawozdanie fotograficzne, więc proszę bardzo, kot właśnie pilnujący dzielnie parapetu, żeby ktoś tego parapetu nie ukradł. Jak widać, minę ma jak zwykle taką, że lepiej nie podchodzić. No dobrze, w każdym razie wróćmy jeszcze do pytań. Panie doktorze, prowokacja, ciekaw, dziękuję za odpowiedź. No nie wiem, no może, bo tak ludzie, niektórzy tak pytają. Tutaj ja może już jestem przeczulony, ale już takich parę osób było. Pozdrowienie dla wszystkich Janków wśród Karanowanowiczów w bezpiecznej podróży. Liczymy na jakąś anegdotę z wyprawy w roli dwukwiata. Tak, dokładnie, właśnie ten dwukwiat. Jeżeli Państwo nie wiecie co, to warto sobie przeczytać. Ja od razu Państwu, nie wiem czy Państwu mówiłem, ale kiedyś poleciłem właśnie mojemu znajomemu, żeby przeczytał sobie Pratchetta, jedną z tych pierwszych jego ksiąg, bo niestety on później, jak Państwo wiecie, on miał niestety Alzheimera, więc on zresztą zmarł już parę lat temu, więc w tych kolejnych książkach widać było, że to już nie on pisze, prawda, że tam używa tych ghostwriterów, bo ten jego oryginalny dowcip się tak jakby pogarszał, ale te pierwsze książki były takie, kolega właśnie powiedział, że miał duży problem, bo na pokładzie samolotu gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, jak zaczął czytać, jak zaczął chichotać, to nie był w stanie przestać. No i lokalny szeryf był bardzo mocno zdenerwowany, ten, wie pan, państwo, ten Sky Marshall. Znaczy, ubić to go nie ubił, ale w każdym razie zastanawiał się, co się takiego wydarzyło. Więc tak, teraz jest tak. Panie doktorze, czy sądzi pan, że Burnham może być nadzieją na poprawę sytuacji wewnętrznej w UK-u? Proszę Państwa, ja nie wierzę w cudotwórców, tak? Wiem, że na pewno jest nadzieją dla partii pracy i prawie na pewno jest to człowiek niezwykle pragmatyczny. Zresztą udowodnił jako burmistrz, prawda? Ludzie, którzy tam mieszkają w Manchesterze, twierdzą, że rzeczywiście tam zajął się tym miastem. Natomiast czy on jest w stanie w cudowny sposób przy pomocy magicznej różdżki nagle spowodować, że tam te kilkaset tysięcy inżynierów i lekarzy wyjedzie albo zniknie? Nie będzie biegać po ulicach, odtwarzając, nie wiem co, bitwę pod Hastings, patrząc się na to, z jakimi tam widelcami biegają, no to tego nie sądzę, tak? On będzie miał cały zestaw uwarunkowań, które mu na to nie pozwolą, mogą mu na to nie pozwolić sądy, no ale tak czy inaczej, zakładam, że będzie... Powstaje pytanie, jak sobie poradzi, bo to, co było charakterystyczne dla Starmera, to było to, że on był naprawdę mocno oderwany od elektoratu. Że tutaj doszło przecież do tej secesji Corbina, Corbin zaczął zakładać alternatywną partię właśnie ze względu na tą postawę. Zresztą w tej chwili Corbin, nie wiem czy Państwo wiecie, złożył w tej chwili projekt ustawy, która ma ujawnić rolę Starmera w związku z tym w depopulacji strefy opatrunku. Gdzie tam właśnie jak Wielka Brytania jest współwinna tego, w związku z tym to obciąża Starmera. Niestety baza wyborcza Partii Pracy to o tym wie. Natomiast czy on to w jakiś cudowny sposób zmieni? Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem w ogóle, czy jest w ogóle ktokolwiek, kto jest w stanie w prosty sposób to zmienić. Znaczy są tacy, którzy obiecują, ale to że obiecują, to nie znaczy, że zmienią. Potem, panie doktorze, jak bezpieczeństwo w Islamabadzie i miasteczkach wokoło, jeśli bym tam pojechał w celach biznesowych? Nie mam na myśli nocy na mieście. Bardzo proszę uważać, ponieważ sam Islamabad jest jak najbardziej bezpieczny, strefa właśnie ta rządowa, tam Rawalpindi, same właśnie i wszystko, co tam jest dalej. To jest jak najbardziej fajnie. Natomiast trzeba pamiętać, że wyjechanie 50 kilometrów w kierunku zachodnim od Islamabadu, no to jest już, to są te okolice, że tak powiem, gdzie kiedyś nasz inżynier Stańczak właśnie pojechał. Trzeba pamiętać, że po prostu jest bardzo blisko od Islamabadu do tak zwanych Fatah, czyli dawnych terytoriów plemiennych, tylko administrowanych przez Pakistan, a wcale nie rządzonych. I tam jest tak, jak mówię, no ponieważ ja bardzo dokładnie badałem ten region, tam jest na przykład tak, że jeszcze kilka lat temu były oficjalne cenniki, bo w jednym z podstawowych biznesów lokalnej ludności było wzajemne porywanie sobie różnych ludzi. I był po prostu oficjalny, ustalony cennik, na przykład ile jest z zwyczajowego okupu za porwanego aptekarza, ilu za tam jakiegoś rymarza, ilu za imama i tak dalej. I oni się potrafią takie rzeczy robić, więc to nie jest... Znaczy sugeruje jechanie na terytoria pasztuńskie wtedy, kiedy naprawdę dokładnie wie pan, gdzie pan jedzie. Natomiast takie sobie tylko i wyłącznie turystyczne pojechanie albo biznesowe do nie wiadomo do kogo się jedzie, to sugeruje, żeby jednak to zapytać się nawet tutaj, czy w ambasadzie pakistańskiej, naszej to nie ma sensu chyba specjalnie, ale pakistańskiej na pewno, zresztą nie wiem, trudno jest mi powiedzieć nawet kogo w tej chwili, natomiast no, zrobienie sobie takiego bardzo dokładnego researchu, gdzie dokładnie, do jakiej miejscowości, poszukanie sobie, jaką historię ma ta miejscowość, jakie tam konkretnie plemię żyje, czy były historie właśnie porwań nie tylko, właśnie nie cudzoziemców, ale, że tak powiem, swojoziemców, bo tam swojoziemców to były takie momenty, kiedy masowo atakowano, znaczy nie atakowano, po prostu porywano dla pieniędzy, ale właśnie. Teraz jest tak, a przeczytał pan wszystko Pratchetta? Chyba wszystko, albo większość przynajmniej tego, co napisał. Włącznie z opowieścią o kotach. Teraz sprawdzam jeszcze na ogólnym. 3725. Nie doszliśmy do 4000. Proszę Państwa, jestem poważnie zawiedziony. Teraz kolejne pytanie z doświadczenia sejmowego. Czy uprawniona jest teza, że politycy nie mogą zrealizować części postulatów wyborczych ambitnych programów w ramach przysługujących im mandatów ze względu na uwarunkowania, których nie mogą wiedzieć jako kandydaci? No, jak nie wiedzą, to po co tam idą? To równie dobrze mogą powiedzieć, że zostaną, nie wiem, dyrektorem stacji benzynowej i poprawią w ten sposób sytuację w polskich szpitalach. Więc słowem, czy jest zbiór zasad niepodawanych publicznie zależności między krajami, biznesem, polityką? Nie. Znaczy, jeżeli ktoś idzie do parlamentu, no to i jest członkiem jakiejś partii politycznej, to przedstawia jakiś program, który no już w tej chwili Polacy, chociaż ja wiem, że często osoby przypadkowe całkowicie są wpisywane, powstają różne nowe partie, potem się ludzie dopiero dowiadują, kto wszedł do parlamentu, ale no większość zawodowych parlamentarzystów to są osoby już z jakimś tam dorobkiem, doświadczeniem i bardzo często którąś kolejną kadencję, a osoby takie, które są nowe, no to się muszą tego szybko nauczyć. A jeżeli nie, no to potem weryfikowane jest ich wiedza i chęci. No muszą wiedzieć chociażby, że które uprawnienia przynależą posłom, a które na przykład samorządowcom. Jeżeli ktoś mówi, że pójdzie do parlamentu i w ten sposób drogę naprawi w mieście, no to oszukuje, krótko mówiąc, bo to akurat jego wpływ jako jednego z posłów jeszcze, chyba że idzie na szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawda, i wtedy, no to może. Ale jeżeli tak nie jest, a szczególnie ma szansę na wylądowanie w opozycji, to na pewno tego nie jest w stanie zrobić, chyba że z własnej diety poselskiej będzie tam te po 20 centymetrów kwadratowych co miesiąc asfaltu, powiedzmy, kupował dla wsi, tak? No dobrze, teraz jest tak, i to nie usprawiedliwia absolutnie. I teraz kolejna rzecz. Dzień dobry, panie doktorze, co jest bardziej prawdopodobne? Rozpad Belgii na Flandrii i Walonię, czy odłączenie się Basków albo Katalończyków? Ja myślę, że żaden. To znaczy, na pewno ten żywioł kataloński jest chyba najsilniejszy. No ale to też zależy, proszę Państwa, od tego, czy są rządy lewicowe, czy prawicowe. Musimy pamiętać, że Hiszpania jest w ogóle tworem bardzo skomplikowanym. Ona wygląda na kraj jednolity, ale jednolitym nie jest. Trzeba pamiętać, że język dominujący to jest język, który nie jest jakby... Znaczy on jest znany, ale niekoniecznie używany na całym terytorium. Te podziały regionalne są bardzo, bardzo głębokie cały czas. Co więcej, jeszcze mamy zupełnie nierozliczoną sprawę czasów Franco. Teraz przecież Sanchez obiecywał, że coś z tym zrobi, ale moim zdaniem wiele nie zrobi. Też jest wielu takich, którzy nie chcą tego zrobić. Tam, proszę Państwa, no Katalonia, trzeba pamiętać, że była też jedną z ostoi ruchu przeciwko Franco. W związku z tym, w momencie, kiedy prawicowe partie dochodzą, szczególnie takie, które się jeszcze tam gdzieś próbują do etosu odwoływać czasami, No to ta Katalonia po prostu wrze. No. Państwo pamiętacie słynny przebój Mury? Pamiętacie państwo, tam wyrwij murom zęby krat, prawda, Kaczmarskiego? Państwo znacie oczywiście oryginał, bo oryginał jest Luisa Liaka, prawda, który się nazywa Lex Taka, który jest na polski, został przetłumaczony przez zespół reprezentacyjny i przez pana Łobodzińskiego, notabene znakomitego tłumacza, zdaje mi się, właśnie kataloński, hiszpański i tak dalej, chyba francuski. Zresztą ja pamiętam, że chodziliśmy do tego samego liceum, tylko że jak ja zaczynałem, to on chyba właśnie wtedy był w trzeciej albo w czwartej klasie. I krótko mówiąc, no stamtąd się to wzięło. Widzieliście, jak państwo nie widzieliście, to państwo sobie wpiszcie Luis Liak, to się L-A-C-H-Y. I wpiszcie sobie państwo, zobaczcie ten koncert na przykład, który był w Barcelonie. No to właśnie z tamtych mniej więcej czasów. I krótko mówiąc, tutaj ten separatyzm jest bardzo silny, bo oni pamiętają to, co robiono im przez też ten czas właśnie dyktatury i też nie podoba, trzeba pamiętać, to jest bogaty region turystyczny, więc oczywiście chodzi też jeszcze o pieniądze, o to, że uważają, tak jak zwykle zresztą, że pieniądze tam są wytwarzane, a idą na inne regiony i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie po prostu oglądałem trochę tą całą awanturę z tym referendum niepodległościowym. No tam wtedy Hiszpania niezwykle brutalnie wręcz poradziła sobie z tym referendum. Zdaje mi się, że teraz Sanchez w ogóle ułaskawił tych właśnie uczestników tej próby secesji. Ale tak jak mówię, to ja bym raczej stawiał tutaj. Nie na Flandrii i Walonię, to jednak Belgia jest... Belgia, no Belgii, prędzej bym się spodziewał, że ktoś emirat na przykład w Molenbeek ogłosi, albo w niektórych miejscowościach, niż tego rozpadu na Flandrii i Walonię. Ale no, chyba się nie mylę, prawda? Nie było tak gwałtownych w każdym razie na pewno działań w tej chwili separatystycznych. Kiedyś może tak. Teraz tak, po kolejne pytania z superczatu. Pytanie, panie doktorze, co się stało z partią Ilona? Czy istnieje realna opcja powstania trzeciej dużej partii w USA? Z sondaży wynika, że tak, że ci, którzy mówią, właśnie się deklarują jako ta trzecia siła albo niezależni, oni tam, to jest tam dosyć pokaźna siła w bardzo wielu miejscach, ale żeby stworzyć taką partię, potrzebne są pieniądze Ilona, krótko mówiąc. Potrzebni są sponsorzy, tam się nie da robić polityki bez pieniędzy, tam się nie da zrobić wyborów bez pieniędzy, w ogóle nigdzie się nie da zrobić wyborów bez pieniędzy, żebyście państwo wiedzieli, to jest praktycznie niemożliwe. Ja wiem, że oczywiście bywały takie osoby, które robiły bez pieniędzy, a na przykład były na właściwej liście. Albo były samodzielnie tak popularne, że wystarczyło tylko, żeby poinformować ludzi, że startuje. Ale to są wyjątki. Partia polityczna potrzebuje zaplecza, potrzebuje tych pracowników etatowych, którzy będą organizowali działanie partii nie w wielkim ośrodku, prawda, i telewizjach, tylko właśnie w regionach. Bo tam się wygrywa. Kiedyś, proszę państwa, to była tajemnica wygrywania kiedyś przez Lewicę i PSL. Przecież to wszyscy wiedzą, że kiedyś, ze względu właśnie, że odziedziczone struktury w każdej gminie po czasach słusznie minionych powodowały, że po prostu ta partia miała przewagę nad każdą inną, która robiła kampanię z Warszawy, bo tam po prostu można, bo bez tego, bez zrobienia tej kampanii gdzieś lokalnie, po prostu nie da się wygrać wyborów. Również wyborów w Stanach Zjednoczonych, również wyborów prezydenckich. To co z tego, że my oglądamy ten level, prawda, ten poziom ogólnokrajowy, natomiast bardzo dużo dzieje się również w poszczególnych regionach i poszczególne tysiące głosów często decydują. Natomiast tak, teraz jest. Siedziałem na dachu, budujemy zasięgi. Pytanie, czy warto wchodzić w biznes w Kazachstanie i obok? Tak, na pewno. Czy w ogóle w Kazachstanie bardzo dużo, zresztą ja nie wiem jak jest teraz, jeszcze parę lat temu bardzo dużo polskich firm w ogóle funkcjonowało, tam jakieś, wiem, że jakieś firmy chyba światłowody produkowały, kopały jakieś minerały, coś takiego. To już od bardzo, bardzo dawna. Natomiast no, nie śledzę niestety biznesu kazachskiego. No, ja wiem, że dużo ludzi zarobiło jakieś tam wielkie pieniądze na tym Kazachstanie. Czy to się zmieniło w tej chwili? Nie potrafię odpowiedzieć. Teraz pytanie, proszę o pozdrowienia dla cudownej żony Ani, dzieci Ewy i Adasia. Składam głębokie ukłony dla pana i zacnych, a dobranych widzów tego kanału. Również pozdrawiam, prawda, widzów tego kanału, którzy się zebrali w liczbie 3780, było jest 64 niestety. Dobrze, teraz kolejne pytania, ponieważ mi się... Aha, jeszcze mi się jedno zostało pytanie. Tak, to już były wszystkie pytania, które mi się pojawiły z tego, co państwo zadaliście pod odcinkiem. W związku z tym przechodzę tylko do tego, co mam u państwa na czacie. To jest tak, witam, spóźniłem się na sam koniec karawany, zdążyłem. Tak, Krzysztof, dzisiaj zrobimy 1,5 godziny, już nie będę siedział godzinę 40 minut, tym bardziej, że ja jutro będę podróżował bardzo, 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 bardzo długo. Teraz pytanie, czy w Bulandzie są biolaby? Znaczy, czy są laboratoria, które zajmują się badaniami biologicznymi? Tak, są liczne nawet. Nawet na uniwersytetach są biolaby, jeśli o tym mówimy. Teraz fajna branża rozrywki, bo jak jedna grupa porywa i odsprzedaje, to potem im porywają, oni kasę oddają. Takie porwanka. No właśnie, proszę Państwa, tylko że czasami się potrafią pokłócić i, że tak powiem, żeby podkreślić, jak bardzo są obrażeni, to czasami kogoś, tak powiem, skracają trochę, o mniej więcej o tyle. No i to jest właśnie taki problem, że ktoś może komuś zrobić na złość, twierdząc, rezygnując, powiedzmy, z zysków, tak? Mówiąc, dobra, no, tego jeńca ja stawiam, tak? I tyle. A co pan powie o urlopie w Armenii, w Erywaniu? Bezpiecznie? No w tej chwili podobno tak, jak najbardziej, przy czym nie wiem, jak jest w tej chwili politycznie tam, czy nie ma jakichś większych demonstracji, ale chyba się właśnie to skończyło wszystko. Polacy, którzy tam byli, w końcu twierdzą, że jest stosunkowo bezpiecznie, natomiast ja nie byłem w Armenii, w Erywaniu nigdy, w związku z tym nie odpowiem na to w sposób zobowiązujący. Teraz dobrze, teraz co więcej, Anglicy, tak, o Anglikach nie powiem. Skąd ma pan czas, czy pan książkę w 1,5 godziny, to jeszcze z 800 stronami? Ja dużo czytam niestety i to co gorsza, to jest, jeżeli państwo czasami możecie mnie zobaczyć, że ja już tak nie do końca, znaczy jadę na kawie popijanej kawą i zagryzanej kawą, jak dopadnę dobrą książkę, to po prostu przez noc przeczytam. A potem jest problem, w jaki sposób dotrwać na przykład przez cały dzień pracując. Tutaj zobaczmy, mecz jest z Belgią, przegraliśmy pierwszy set, trzeba trzymać kciuki, czyli ja rozumiem, że chodzi nie o piłkę kopaną. Gdzie można kupić wielbłąda, maskotkę z poprzedniego live'a? A, proszę Państwa, te wielbłądy, maskotki, ja widziałem tutaj panów od sklepu, którzy mi tam przysyłają różne próbki, znaczy nie próbki, tylko właśnie zdjęcia tych próbek i będzie taki wielbłąd zarówno takich rozmiarów, przepiękny, notabene pluszowy, jak i będzie taka wersja breloczkowa. Breloczek taki specjalnie albo do kluczyków, albo do dla pań do torebki. Naprawdę bardzo fajny, bardzo to fajnie wygląda, no ale jak będzie, to będzie. Teraz tak, że jest, panie doktorze, jestem wrogiem wszelkiej dyktatury, ale czy nie ma pan wrażenia, że system zachodniej demokracji pomału zaczyna się wyczerpywać? Ten zmierzch Zachodu był również wróżony przed I wojną światową. Panaceum na to miały być te systemy, które się pojawiły, albo system tak zwanego realnego socjalizmu z jednej strony, a z drugiej strony po lewicy, po prawicy system ten, który pojawił nam się we Włoszech i u Nieziemców. Nie będziemy wymieniać nazw, bo nie wiadomo, proszę Państwa, Państwo wiecie, że YouTube naprawdę nie lubi takich różnych określeń. No ale to jakby nie sprawdziło się do końca. To znaczy, były różnego rodzaju pomysły właśnie dotyczące czy próby budowania społeczeństwa bezklasowego, czy próby budowania na bazie korporacjonizmu, prawda, czyli no, wynalazku wywodzącego się z nauczania Kościoła katolickiego. Krótko mówiąc, w niektórych krajach rzeczywiście, w krajach, w których jest niska tradycja, powiedzmy, partycypacji społecznej, czyli w takich krajach, w których, krótko mówiąc, nic innego poza dyktaturą nigdy nie było, no to być może to się właśnie sprawdza i nawet jeżeli ktoś się tam nazywa prezydentem, ale jest 11. kadencję, żeby daleko nie szukać, to, wiecie Państwo, to było tak, że kiedyś był taki żart o Białorusi, mogę Państwu powiedzieć, że właśnie, że dokonano zmiany w konstytucji, że właśnie kto może startować, to ma te czynne prawo, czynne i bierne prawo wyborcze, w tym przypadku było bierne, prawda, czyli kto może zostać wybrany prezydentem Białorusi. No jest tam było powiedziane tam, że musi to być obywatel Białorusi, prawda, który ma więcej niż tam 35 lat i ma doświadczenie na stanowisku prezydenta co najmniej 2 kadencje. No więc i są takie państwa, w których po prostu się to sprawdza dużo lepiej niż demokracja. Demokracja jest nowym zupełnie wynalazkiem i ona się po prostu nie sprawdza. U nas my mamy nasz punkt komfortu, gdzieś tam chyba znajduje się w okolicach jednak chaosu demokracji szlacheckiej i jakoś się w tym kierunku dobrze zawsze dryfujemy. No ale państwo jakoś się toczy, tak? Ale są takie kraje, gdzie to zdecydowanie nie działa. Po prostu, proszę, no, musicie państwo też pamiętać, no, takie ustroje jak zachodnia demokracja, to jest jednak wynikowa pewnych doświadczeń historycznych. Rewolucji francuskiej, rewolucji przemysłowej, walki świeckiego państwa z konserwatywnym na przykład kościołem, który był jednocześnie jakby gwarantem władzy absolutnej monarchów. Się potem dopiero zmieni nam, prawda, z doktryną społeczną kościoła, ale wcześniej tak to było. I cały ten szereg doświadczeń nam zaczął owocować takimi właśnie demokracjami, choć niekoniecznie republikami, jak na przykład demokracja brytyjska, czy taką demokracją jak demokracja amerykańska, czy takim chaosem demokratycznym jak demokracja francuska, na której my zresztą wzorujemy naszą konstytucję. Tylko nie mamy, u nas nie ma dzielnicy łacińskiej, więc nie ma gdzie tych sporów, a i nie ma, prawda, conciergerii do odsyłania co bardziej uporczywych królów. No, też nie mamy niestety. Tak to mniej więcej wygląda, więc demokracja jest ustrojem, który nie wszędzie się sprawdza. A już szczególnie trudne jest wprowadzanie demokracji w krajach, które naprawdę nie przeżyły rewolucji przemysłowej, których na przykład istnieje struktura plemienna, której na przykład patriarchat jest jak gdyby doktryną dominującą, a próbuje się wmówić tam na przykład, że powinno się wprowadzić prawa kobiet. No, powinno się wprowadzić, tyle tylko, że te społeczeństwa nie do końca są na to gotowe i mamy później takie różne właśnie kwiatki jak w Afganistanie. Że musi dojść, powstawać, że potem jak się ci konserwatywiści znowu zdobędą władzę, to się odwijają tak, że w zasadzie niedługo sprowadzą ten kraj do, powiedzmy, wczesnego okresu medyńskiego, powiedzmy, z czasów państwa Mahometa. No i tyle. Dobrze, teraz jeszcze zobaczmy, co się tutaj, o co państwo jeszcze pytacie. Zaraz na superczacie już... Czy w Polsce mamy dążenia separatystyczne regionów, czy tylko straszy się ludzi Ślązakami? Proszę państwa, no ja nie wiem, czy były robione kiedykolwiek takie badania opinii publicznej, czy jest jakiś region za oderwaniem się. No, może Wielkie Księstwo Mazowieckie mogłoby być. Już nie mówiąc, prawda, o różnych innych też znakomitych księstwach w Polsce. Nie wiem, jak w tej chwili to wygląda. Jeżeli ktoś z państwa widział takie badania, to może podrzucić tutaj, ja niestety nie wiem. Teraz tak, uciekłem od u pana dużo lepiej. Jasne, że dużo lepiej. Teraz tak, czy za naszego obywatela nie chciano zapłacić okupu? Chciano. Chciano, oczywiście. Teraz tak, zobaczmy dalej. Wszędzie bezpieczniej niż na Krymie. A byłem ja, akurat kiedyś byłem na Krymie. Krym jest przepiękny. Państwo, w ogóle, jeżeli ktoś pamięta, kiedyś Mickiewicz był na Krymie i dużo o Krymie pisał. Ja byłem bardzo dawno temu, kiedy ten Krym był jeszcze taki mocno niedoinwestowany, natomiast warunki uzdrowiskowe, gdyby to nie było tego wszystkiego, co jest, to byłoby to prawdopodobnie jedno z najbardziej modnych miejsc do latania przez całą bogatą i niebogatą Europę. Ze względu na klimat unikalny, na świetną pogodę, na piękne ukształtowanie powierzchni, przyrodę i tak dalej. Bachczysaraj na przykład. Te stepy akarmańskie. Teraz jest tak, czy jest sens jechać do Iranu bez języka? Tak, 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 jest sens jechać do Iranu bez języka. To nie jest, a są takie kraje, gdzie jest bardzo trudno, ale tam chyba raczej sobie państwo dacie radę. Czy jeśli by projekt przeszedł przez unijną demokrację Zjednoczonej Europejskiej Armii? Proszę państwa, no i znowu przechodzimy do tej armii europejskiej nieszczęsnej, ale ja oczywiście odpowiem na to pytanie chętnie. Chociaż państwu się może to niespecjalnie spodobać. No przede wszystkim, żeby tworzyć armię europejską, musi najpierw istnieć konsensus europejski dotyczący obrony. Żeby istniał nie natowski, tylko europejski, to nie do końca to samo. I chęć łożenia na taką armię i chęć oddania sił narodowych takiej europejskiej, no pod dowództwo takiej europejskiej armii. Tak jak siły narodowe teoretycznie w czasie wojny powinny być oddane wspólnemu dowództwu natowskiemu. Co więcej, problemem jest nie sama armia, jej istnienie czy też nie, tylko to, że jeżeli państwa Unii Europejskiej nie są w stanie dogadać się w sprawie polityki zagranicznej, to co tutaj mówimy o jakiejś armii? No przecież gdzieś ta armia z kimś musi wojować, gdzieś być wysyłana. W związku z tym, gdyby powstał silny ośrodek Gdyby Unia Europejska była silnym ośrodkiem wspólnej polityki zagranicznej, takim, który będzie dominował nad politykami narodowymi, czyli krótko mówiąc, to nie Macron albo nie Merz jedzie negocjować coś za granicą, prawda, z jakimiś partnerami, na przykład z Chińczykami, tylko jedzie minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, to wtedy jest sens tworzenia wspólnej instytucji takiej jak armia. Jeżeli nie, no to po prostu tworzymy w jakiejś koordynacji armie narodowe, które będą używane w czasie konfliktu tak, jak chcemy. Możemy oczywiście, albo robimy sobie takie właśnie mini NATO europejskie, ale tak naprawdę jest to suma armii narodowych. Natomiast wspólne siły takie, które miały być zarządzane na przykład ponadnarodowo, no to nie, no bo kto będzie decydował o tym, gdzie one będą wysyłane. Właśnie ja mówię, że to jest ten problem z koordynacją. Państwo, no Unia Europejska znajduje się w najgorszym możliwym momencie instytucjonalizacji. Bo to jest tak, że w jednych dziedzinach poczyniła ogromne postępy, zresztą często fasadowej tylko integracji, a w niektórych pozostała zupełnie niezintegrowana, bo było tak wygodniej niektórym państwom narodowym. I teraz znajduje się w takim rozkroku, że, wiecie Państwo, jak to się w rozkroku siedzi, to można się bardzo mocno uszkodzić. I tutaj Unia Europejska jest w permanentnym zagrożeniu bardzo mocnego uszkodzenia się. I to oglądamy na co dzień. Bo gdyby powstała konfederacja, zresztą przecież, no Unia Europejska, już pamiętamy, że u pradziejów Unii Europejskiej była ta koncepcja jeszcze churchillowska, prawda, Stanów Zjednoczonych Europy. I gdyby powstały Stany Zjednoczone Europy na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to wtedy niektóre działania miałyby sens. Albo gdyby chociaż ta Unia Europejska stała się taką prawdziwą konfederacją, to też miałoby to sens. Taką na przykład, gdzie właśnie sprawy zagraniczne, załóżmy, i sprawy obronności są oddane do instytucji wspólnej, a cała reszta jest suwerenna. Natomiast to coś, co zostało zbudowane w trakcie jak gdyby procesu integracji z jego wszystkimi zawirowaniami, no po prostu jest w dużej mierze dysfunkcjonalne. I teraz się próbuje to naprawiać intensywnie. Tylko tyle, że bardzo często to jest za późno i to jest i zmarnowane setki miliardów euro, dolarów, pracy ludzkiej i tak dalej. Na przykład teraz próby reindustrializacji. Te problemy, które, proszę Państwa, się pojawiły nam, kiedy, wiecie Państwo, w czasie tego kryzysu finansowego, kryzysu greckiego, nagle się Państwa zorientowały, że istnieją zasadnicze różnice podatkowe, a w związku z tym kapitał, że tak powiem, ma tendencję do odpływania do rajów podatkowych, bo się okazało, że zrobiono parę rajów podatkowych na terytorium Unii Europejskiej, gdzie niby państwa podlegają jakimś normom, a parę miejsc nie podlega tym normom, bo to było dla kogoś wygodne, bo ktoś robił, gdzieś tam jacyś lobbyści robili gigantyczne na tym interesy. I takie właśnie kwiatki są liczne w Unii, więc ja mówię, że jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego wzięcie tej armii europejskiej, no to jest takie, no nie wiem, no co tu jeszcze można byłoby zrobić. No wyobrażam sobie, proszę Państwa, zróbmy najpierw wspólną europejską misję na Księżyc. No zobaczymy, proszę Państwa, w 3752 roku Księżyc, może inaczej, prędzej Księżyc do nas przyleci do Europy, niż my, Europejczycy, zrobimy sobie, wspólnie zbudujemy rakietę, żeby na ten Księżyc polecieć. Teraz jest pytanie kolejne, jeszcze, dobra, 36, jeszcze sobie chwilę porozmawiamy. Czemu demokracja nie wszędzie działa? Odcinek Edu, to się zgadza. Ostatnio porównał pan drony irańskie do UFO. Co pan myśli na temat UFO? Nie wiem, jest taki ufolog w Polsce, to się proszę jego pytać. W każdym razie, natomiast to, co rzeczywiście... Czy próbował pan nauczyć się języka mandaryńskiego? No w tej chwili się uczę pisma. Nauczyłem się już tak kilkudziesięciu znaków, więc zostało mi jeszcze te 3000 kolejnych, ale tak, będę się próbował uczyć tego języka mandaryńskiego, chociażby dlatego, że go nie znam. Ale strasznie mi się podoba w ogóle pismo. Jest to obrazkowe, jest naprawdę bardzo logiczne i to zestawianie tych znaczków. No ale mówię, to przede mną długa droga. Teraz tak, dobrze, tutaj pytania fizjologiczne sobie darujemy. Teraz jest tak, teraz na Krymie nie ma prądu i paliwa, za to palą się rafinerie. No, gdyby to zima była, to jeszcze rozumiem, ale wiecie Państwo, tam był zawsze taki balsamiczne powietrze. Teraz jeszcze są w nim, jak rozumiem, dodatkowo makroelementy. W sumie wiecie Państwo, jak Państwo jecie te subelementy diety, tam jest też cała masa różnych mikroelementów, a tutaj Państwo możecie zaczerpnąć i macie. Co więcej, czy to możliwe, że służby w Stanach Zjednoczonych nie chronią byłych i przyszłych prezydentów przed czeskimi No, byłych chronią, natomiast przed przyszłych nie. Od momentu dopiero kandydatów na prezydentów chronią, natomiast tak to nie. Czy w sprawie Frankensteina nie ma tam walki wewnętrznej pod dywanem? Zapewne jest, ale o tym się nigdy nie dowiemy. No tak twierdzą liczni zwolennicy teorii spiskowych, tyle tylko, że czasami te teorie się okazują całkiem prawdziwe. Na przykład ja Państwu mówiłem już o tym, że nie wiem, czy mówiłem, jeżeli czy nie, ja to mówiłem na pewno w odcinku, że tutaj właśnie, ale chyba też ostatnio na live, że taki pan, który odkrył tą aferę Iran-Kontras i ją ujawnił, no to mówił, że państwo pożądają tam, gdzie chce, ma dużo nowych jakby akt Frankensteina i że wkrótce to ujawni. Czy to ujawni, czy nie, czy się dogadają, no patrząc się po działaniach Trumpa, który zaczął nagle bardzo mocno sabotować własne, to własne porozumienie, może tak. Zgłaszam, mój kocio leży u pana na parapecie. Może brat bliźniak. Dobrze, teraz tak. Proszę bardzo, pozdrawiam wszystkich. Chciałbym się pochwalić, że w piątek o 19.30 urodziła się kolejna słuchaczka, Zuzanna. Gratulujemy posiadania kolejnej słuchaczki, Zuzanny. Także szczere gratulacje. I tak, wyśpi się pan dopiero za 2 lata od dzisiaj. Więc to, więc rozumiem to, jak gdyby ten problem, tą radość, prawda? Dobrze, teraz tak. Właśnie, najlepszego zdecydowanie. Co jeszcze mamy? No właśnie, proszę Państwa, widzicie Państwo, tutaj jest tak, że mamy ten połączenie nakrętki z butelką. Proszę Państwa, widzicie Państwo, gdyby na przykład w takiej Rosji były stosowane normy europejskie, to by ten dekiel nie odleciał tak z tej cysterny, no bo byłby na tym sznurku, prawda, tylko by się tak odchylił. Tak przy okazji, proszę Państwa, to już tak na zakończenie, bo już się będziemy żegnać, ale jeszcze Państwu przypomnę, nie wiem, czy Państwo znacie, a propos właśnie mi się, tak te olejki eteryczne, tak, że się nad Krymem uczą, zagryzana kawą najlepsza. Nie, proszę Państwa, nie, czy Państwo wiecie, naprawdę kiedyś tak było, ja oczywiście tego nie doświadczyłem, ale albo ludzie właśnie pili na przykład herbatę w ten sposób, że sobie brali kostkę cukru do ust, a potem sobie właśnie pili herbatę, ale byli też tacy, którzy brali tę kawę, zgryzali sobie i popijali gorącą wodą. Tacy ekstremiści. Ale był, proszę Państwa, kiedyś taki właśnie dowcip jeszcze w czasach radzieckich, więc Państwo ich nie pamiętacie, a do dzisiaj może być aktualny. Ale to akurat było, ponieważ tam parę razy w Związku Radzieckim wprowadzono prohibicję, co notabene no, w tym narodzie musiało się skończyć jakąś rewolucją w pewnym momencie. No i taki jeden właśnie człowiek doszedł do wniosku, żeby, ponieważ tam strasznie bezpieka łapała tych ludzi, którzy mieli te wszystkie te aparatury, więc on doszedł do wniosku, że będzie innowatorem i że on sobie ten bimber, to on nie, właśnie, żeby go nie złapali, to będzie robił w sobie. W związku z tym, no co zrobił, prawda, wziął sobie, prawda, zjadł drożdży, zjadł cukru, popił ciepłą wodą i usiadł obok kaloryfera. No ale doszedł do wniosku, że ponieważ wiedział, że z doświadczenia, że tutaj to potrafi, prawda, ten korek wysadzić do góry, w związku z tym obwinął sobie jeszcze głowę szczelnie ręcznikiem, żeby mu tego dekla nie wysadziło. No i żona w pewnym momencie, tam on sobie siedzi, w pewnym momencie słyszy taki ogromny huk i się tam krzyczy: Andrii Stiepanycz, co, dekiel puścił? On z tego pokoju: nie, dno. No dobrze, jest to taki stary dowcip z dawnych czasów. Tak piją w Azerbejdżanie, cukier tak i herbatka. Tak, oczywiście, no piją też ze spodeczków, to są takie różne właśnie zwyczaje azjatyckie. Dobrze, proszę Państwa, to widzę, że już nie ma więcej pytań do mnie, także proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam też jeszcze o wspieraniu tego kanału, lajkowaniu, podawaniu dalej, oglądaniu tego live'a, który jest ostatnim live'em przez kilka dni. Przypominam, że od jutra nie ma odcinków aż do 1 lipca. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za zebranie się w tak licznym gronie, za prawie 2,5 tysiąca lajków. No i botę wszystkim, i pamiętamy, proszę Państwa, cokolwiek się nie będzie działo, psy szczekają, a karawana i tak będzie szła dalej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.